Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. To już piątek, mamy zapalone światełka w studio, a to znaczy, że już pofrunęliśmy daleko w eter, tam gdzie są nasi słuchacze. Dzisiaj w studio Przystanek Jezus i uczestnicy, organizatorzy tego przystanku. Mamy nadzieję także, że z udziałem wielu przystankowiczów w Polsce i poza Polską, bo to są przystankowiczami ci, którzy byli fizycznie obecni na przystanku Jezus, ale to są także duchowi przystankowicze, a tych jest bardzo, bardzo wielu. I to także ci, którzy uczestniczą w audycji poprzez Facebook. Zapraszamy na profil Czasy Wzrastania, audycja dla młodzieży. Znajdziecie taki profil na Facebooku, jeżeli chcecie zadać pytanie, a nie możecie się dodzwonić albo macie jakiś problem w tym, żeby wypowiedzieć to swoimi słowami, możecie też napisać. Tak też możemy się ze sobą kontaktować, a mam nadzieję, że nasi goście na te pytania odpowiedzą. Tak patrzę kątem oka, oczywiście, na co mogę patrzeć.
Ale zazdrościmy.
Ale nie mam wizji, żeby nie rozpraszała. Mam tylko relacje. Tu jest Fabiański, Szukała, Mączyński, Odłowiec, Milik, Krychowiak, Lewandowski, Grosicki, Rybus, Olkowski, Engliki i Piszczek. I 45. minuta oczywiście.
2-1.
Brawo!
2-1. Dla Niemców, ale wszystko na dobrej drodze. Już jeden jest. Czekamy na kolejny. Oczywiście Robert Lewandowski. To jest ten, który posłał piłkę do siatki. Tak, myślę, że brawa. Jak najbardziej. To są nasi reprezentanci, którzy są we Frankfurcie nad Menem, a po drugiej stronie szyby w studio Radia Maryja są obecni ksiądz Artur Godnarski wraz z ekipą. Księże Arturze, gdyby ksiądz zechciał przedstawić.
Tak, może od lewej mojej strony to jest Tomek, który będzie tłumaczem Johna, ponieważ John Paul z Malezji jest razem z nami. Jest razem z nami Michał z Białegostoku, który obecnie przez ten rok będzie właśnie w naszej wspólnocie, ksiądz Jakub Staneski, Mateusz, Łukasz, kleryk z łódzkiego seminarium i kleryk z koszalińskiego seminarium. Jak?
Andrzej,
oczywiście, że Andrzej, tak jest. Mamy nadzieję, że wy też tam jesteście po drugiej stronie, słuchajcie, bo my widzimy ojca Darka, widzimy siebie tutaj nawzajem i mówimy puk, 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 czy jesteście przy radioodbiornikach.
Tak, zwłaszcza, że w tej chwili jest przerwa w meczu, więc na ten kwadrans zostańcie, jak zostaniecie na kwadrans, to już zostaniecie dalej, bo wynik i tak będziemy wam podawać, więc zapraszamy serdecznie. Jezus na przystanku, taki temat dzisiejszego naszego spotkania. Znacie już ekipę, ale skoro przy meczu jesteśmy, to powiedzcie, czy piłka nożna też obecna jest na przystanku?
No właśnie to jest to, że wiele razy przystanek Jezus rzucano nam rękawice do boju i podejmowaliśmy te rękawice. Od pewnego czasu nie otrzymujemy zaproszeń do rozgrywania meczów.
No ale czemu? To, że jesteście w klasę wyżej, klasę niżej?
Dwa mecze, w których grałem, zakończyły się wynikami 11-0 dla nas i 6-1 dla nas.
Mimo tego,
przeciwnikiem był Pokojowy Patrol i gdy potem rzuciliśmy im wyzwanie, już my sami, nie chcieli.
Speniali.
No nic dziwnego, słuchajcie, no kiedy puchar szedł w ręce przystanku Jezus, no to nie wszyscy się cieszyli z tego powodu, ale ciekawe, że przystankowicze z Woodstocku bili nam naprawdę brawo i byli z tego bardzo dumni, zadowoleni, chociaż mówili tak, oni mają chody tam u najwyższego, dlatego wygrali.
To niesprawiedliwe, Bóg jest z wami.
Ale to już też prowadzi do Boga, prawda? Taki mecz i nawet jakieś podejrzenie o to, że macie układ z górą.
No wiesz, bo to jest bardzo proste. Oni nas po prostu widzą, to ci od Jezusa. I to nie jest mówione z przekąsem. To jest mówione naprawdę z bardzo dużą dozą sympatii.
A powiedzcie w ogóle, księże Arturze, jak Jezus pojawił się na przystanku? Bo to już nie pierwszy raz, kiedy On tam zachodzi i chodzi po tych polach woodstockowych. Jak on tam trafił?
To wszystko jest kapitalną historią fantastycznych księży i ludzi świeckich, których oni przy sobie mieli. Przede wszystkim chciałbym tutaj wymienić księdza Piotra Matusa z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i księdza Olka Werslera, który też tam był. To był 98 rok. I wówczas poprosili ci księża razem z grupą dosłownie tam kilkudziesięciu osób świeckich, biskupa Edwarda Dajczaka, żeby przyjechał poświęcić krzyż, który chcieli postawić na swoim takim poletku, przy którym mieli rozbitych kilka namiotów. I biskup Edward, kiedy wracał z przystanku Woodstock, gdzie poświęcił krzyż dla ewangelizatorów, zajechał do Gubina, do wspólnoty świętego Tymoteusza. Mieliśmy w tym czasie akurat kurs Paweł, formujący ewangelizatorów do dzieła nowej ewangelizacji. Wziął mnie tak na bok na rozmowę i mówi: słuchaj, proszę cię, zróbmy to tak, żebyśmy za rok mogli zrobić jakąś dobrą ewangelizację na przystanku Woodstock. I wtedy szybko sięgnęliśmy po kalendarze, ustaliliśmy konkretną datę, że już we wrześniu, po wakacjach, spotykamy się w naszym seminarium duchownym w Paradyżu z osobami, z księżmi odpowiedzialnymi za różne ruchy i stowarzyszenia w naszej diecezji. I tam zapadła wspólna decyzja, że to, co przygotujemy za rok, po pierwsze będziemy wspólnie współpracować, żeby przygotować tych, z którymi pracujemy, czyli ci, co byli odpowiedzialni za odnowę, za oazę, za ministrantów, za lektorów, że będziemy pracować razem, aby przygotować ich do dzieła ewangelizacji. I wtedy padło kilka propozycji, bodajże pięć, jak to nazwać, i wygrała nazwa Przystanek Jezus. Przez cały rok pracowaliśmy razem, prowadziliśmy specjalne kursy szkoleniowe przygotowujące do ewangelizacji. I w 99 roku w sposób zorganizowany postawiliśmy scenę, zaprosiliśmy zespoły muzyczne, no i odpaliliśmy ten ląd, który do dzisiaj pali się, a jego końcem jest właśnie to, że na przystanek Woodstock wszedł Jezus w glanach.
Pierwsi facebookowicze piszą: Izabela Dziuniak-Kowalska, zacznę od Izabeli. Będę was słuchać w pracy, jesteście super. Pozdrawiam was wszystkich.
Dzięki.
Zobaczcie, jeszcze niewiele nawet zdążyliśmy powiedzieć, a już jesteście super. To jest kibic przystanku. Grzegorz Giełażys pisze: ja mam pytanie, jaka jest muzyka na przystanku?
Bardzo zróżnicowana, a to zależy od tego, kto do nas przyjedzie, dlatego że my nie robimy przystanku Jezus jako festiwalu, nie jest to w żadnym wypadku jakaś przeciwwaga dla koncertów, które odbywają się na przystanku Woodstock. Natomiast przyjeżdżają ludzie, którzy mają coś do zaprezentowania i to jest naprawdę różna muzyka. No, na przykład w tym roku razem z nami był chłopak z Opola, który Guzikowski, który Kasper Guzikowski, który jest raperem. I zrobił naprawdę takie bardzo fajne show, przyjazne, zapraszając ludzi do współtworzenia tego, co robił. Spotykało się to z bardzo dużym entuzjazmem. Jest nieraz cięższe uderzenie, jakieś bywały bardziej rockowe wykonania, bo przecież Tymoteusz też grał, razem z całym zespołem byli, ale są też i lżejsze utwory. Więc muzyka jest zróżnicowana w zależności od tego, kto co ze sobą przywiezie.
Możecie zadawać pytania, możecie także pochwalić się, że byliście na przystanku, możecie opowiedzieć jakąś historię, którą będziemy mieli okazję dzisiaj do godziny 23.30 wysłuchać, bo do tej godziny będziemy razem z wami.
Będziemy razem.
Tak, i nie zamierzamy was zanudzać, tylko rozmawiać razem z wami, słuchać, no bo temu służy spotkanie. Dobrze, to w takim razie wiemy, jak przystanek Jezus rozpoczął się, ale Pan Jezus to jest osoba, którą, o której opowiadacie, mówicie o tym, że Go spotkaliście, no bo tylko jeżeli kogoś się spotka, można opowiedzieć o tym, jaki jest, kim On jest. A jak wy trafiliście tak po kolei, jeśli chcecie, na przystanek? To znaczy, jak Jezus w was trafił na przystanek? No bo te spotkania z ludźmi to są spotkania z Jezusem. Zaczynamy od Johna.
John, chcielibyśmy cię wywołać do odpowiedzi na to pytanie.
Well, for me, last year was my first time in Przystanek Jezus.
Więc zeszły rok to był mój pierwszy raz na Przystanku Jezus.
I lived in Poland for so many years, I didn't know there was such thing.
I mieszkałem w Polsce już od wielu lat, ale nie wiedziałem, że taka inicjatywa istnieje.
But when I met this St. Timothy community,
ale kiedy spotkałem we wspólnotę świętego Tymoteusza,
they invited me for Przystanek Jezus last year.
Oni mnie na Przystanek Jezus zaprosili w zeszłym roku.
And for me it's such a wonderful experience.
To dla mnie wspaniałe doświadczenie.
That we had 3 days of retreat before the going into the Woodstock.
Mieliśmy 3 dni rekolekcji, zanim poszliśmy na przystanek Woodstock.
And in this 3 days retreat, you go deeper into knowing who Jesus is.
I poprzez te 3 dni zagłębialiśmy się, wchodziliśmy coraz głębiej w poznawaniu tego, kim jest Jezus.
And going into the Woodstock and meeting the young people there.
I potem wyjście na Woodstock i spotkania z młodymi ludźmi.
In the beginning I was quite nervous.
Na początku byłem zdenerwowany.
Because I've never seen anything like this or never experienced anything like this.
Ponieważ nigdy wcześniej nie doświadczyłem czegokolwiek podobnego.
But when I was there and sitting down and talking to these young people.
Ale kiedy byłem tam, siedziałem i rozmawiałem z tymi wszystkimi młodymi ludźmi.
I realized that all they want is someone to listen to them. All they want is someone to listen to them.
Zdałem sobie sprawę z tego, że jedyne czego oni pragną to, żeby ktoś ich wysłuchał.
And in that listening to them and talking to them,
i poprzez słuchanie ich i rozmawianie z nimi,
I was able to bring the love of Christ to them.
Byłem w stanie przynieść im miłość Chrystusa.
It's not trying to catechize them or trying to evangelize them in a big way.
To nie chodziło o jakieś krytykowanie ich, czy też ewangelizowanie ich w jakiś taki wielki sposób.
But just being there as a friend to listen.
Ale po prostu bycie przy nich jako przyjaciel, który ich wysłucha.
And I saw that many of them were touched that you would take a time to listen to me.
I widziałem, że wielu z nich było dotkniętych przez to, że ktoś poświęcił im czas na wysłuchanie ich.
So that was my experience of Przystanek Jezus last year.
Więc takie było moje doświadczenie Przystanku Jezus w zeszłym roku.
Bringing Jesus to these young people.
Niesienie Jezusa tym młodym ludziom.
In the little way of just listening.
W taki prosty sposób poprzez słuchanie ich.
I trzeba powiedzieć, że ta obecność Johna w ubiegłym roku na Przystanku Jezus spowodowała niesamowitą rzecz, ponieważ kiedy wrócił do Malezji, mam nadzieję, że słuchacze wiedzą, gdzie Malezja leży, to jest daleko, daleko, wiele godzin trzeba lecieć samolotem, bo to jest głęboka Azja. I on stał się takim apostołem, zaczął opowiadać o Przystanku Jezus, o tych młodych ludziach, których spotkał swoim przyjaciołom w grupach modlitewnych, w grupach ewangelizacyjnych, że w tym roku przywiózł ze sobą swoich przyjaciół z Malezji, których kiedy ludzie spotykali na przystanku Woodstock, mówili: skąd? Wy jesteście z Malezji? Wy przyjechaliście tutaj specjalnie tylko na przystanek Jezus, żeby opowiedzieć mi o tym, że Bóg istnieje, w tym naprawdę musi być coś wyjątkowego. Więc John jest wyjątkowym naprawdę apostołem, a nie chcę na tym zakończyć, ponieważ ma ambitny plan, żeby kilkaset osób w przyszłym roku przyjechało jako ewangelizatorzy do Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji w ramach Światowych Dni Młodych. I wierzę, że tak się stanie.
O tak, to pragnienie, które jest w człowieku, jeżeli to pragnienie oddajemy Bogu, no to wówczas rzeczywiście mogą dziać się rzeczy, których nawet nie przewidujemy, których sobie nie wyobrażamy. No i John, życzymy Tobie, żeby to Twoje pragnienie zrealizowało się w takim stopniu, w jakim wydoskonali je Pan Bóg.
Exactly. Amen.
Co tak?
To teraz Michał, dobrze pamiętam?
Tak jest.
Michał.
Jeśli chodzi o to, jak ja trafiłem na Przystanek Jezus, to wszystko zaczęło się w zasadzie od księdza Artura. Ponieważ chciałem po prostu właśnie przyjechać na rok do wspólnoty świętego Tymoceusza w Gubinie. No i oczywiście musiałem...
Bo trzeba dodać, że skończyłeś maturę w tym roku.
Tak, bo w tym roku jestem świeżo po maturze. No i oczywiście musiałem to skontaktować z księdzem Arturem. Więc jak zadzwoniłem do księdza Artura, no i tak powiedziałem, że właśnie chciałbym spędzić ten rok we wspólnocie świętego Tymoteusza. No i ksiądz powiedział: słuchaj, to przyjedź do nas na 2 tygodnie, zobaczysz, jak my żyjemy, zobaczysz, jak mieszkamy, my będziemy mieli okazję ciebie poznać. No i tak się dogadaliśmy i wyszło, że właśnie te 2 tygodnie to był tydzień przygotowań do Przystanku Jezus i później tydzień Przystanku Jezus, więc tak trafiłem na to. Co prawda wcześniej słyszałem już właśnie o tym dziele, ale nigdy jakoś nie miałem okazji w tym uczestniczyć. I dla mnie to również było niesamowite doświadczenie. Mimo, że może nie miałem zbyt wielu okazji wychodzić na pole i rozmawiać z ludźmi, to jednak te kilka wyjść było naprawdę niesamowite, bo widziałem tych ludzi, którzy po prostu są spragnieni właśnie tego, żeby ktoś im powiedział, że można żyć inaczej, tego, że jest coś więcej niż takie zwykłe życie, niż takie marnowanie życia, powiedzmy, na używkach czy na jakichś imprezach. I właśnie niesamowitą też radość mi daje to, że dawało właśnie teraz na przystanku, to, że
mówiąc im o tym, widziałem, że oni byli po prostu zachwyceni, że można jakoś inaczej poprowadzić swoje życie.
No, Michał oczywiście mówi tutaj, że kilka razy tylko wychodził, dlatego że służył nam, był w naszym zapleczu i wspierał ewangelizatorów w takich bardzo podstawowych rzeczach, tak jak mógł służyć na, nam właśnie na zapleczu. I to jest kapitalna rzecz, że młodzi ludzie znajdują w sobie bardzo dużo energii, siły do tego, aby poruszyć w sobie taką siłę bycia wolontariuszami i służenia innym. I tu Michał zdał egzamin celująco.
Tak jak na maturze?
Można tak powiedzieć.
Gratulacje. I kolejny ksiądz
Jakub.
Tak. Pierwszy raz na przystanku byłem 10 lat temu, więc już szmat czasu. Jak to się stało, że w ogóle tam trafiłem? Jakiś czas przed przystankiem pojechałem w górę i pomiędzy Szpiglasową Przełęczą a Kozim Wierchem spotkałem ludzi ze szkoły nowej ewangelizacji, którzy zaczęli mnie ewangelizować. Fajne spotkanie, byłem już wtedy klerykiem, więc nagle usłyszeć Ewangelię tam w górach, pomiędzy przepięknymi szczytami, to było coś cudownego. I na koniec zaprosili mnie na przystanek Jezus. Stwierdzili, że oni się wybierają w tym roku i że fajnie, jakbym z nimi pojechał. W tym roku nie dałem rady, ale rok później pojechałem na przystanek. I od tego czasu planowanie wakacji zaczynałem od przełomu lipca i sierpnia, wiedząc, że muszę tam być. Przystanek poznałem od kuchni, bo gdy trafiłem na pierwszy przystanek Jezus...
Dosłownie.
Tak, dosłownie. Trafiłem właśnie do kuchni, gdzie rąbałem drzewo, paliłem w kuchniach polowych, gotowałem wodę, gotowałem jedzenie, gotowałem to za dużo powiedziane, paliłem, ale znajdowałem też czas, żeby uciec z kuchni na pole. I nocami, gdy przystanek Jezus ożywał, gdy przystanek Ustek ożywał, razem z jednym klerykiem głosiliśmy Ewangelię. Ja widziałem, jak Pan mnie prowadził od takiej chęci, jako wielki kleryk, głoszenia, do pokory rąbania drzewa i modlenia się.
I mycia garów. Bo byłeś gdzieś brudny, czasami nieziemsko, jakbyście po prostu z Hadesu wyszli.
A pamiętasz moje miejsce w kościele? Żeby uciec na rekolekcje, które prowadził ksiądz biskup Adalczak z kuchni, nie było takiej możliwości, żeby na półtorej godziny się wyrwać. Natomiast udawało się na kilkanaście minut schować w kościele, więc jedyne miejsce, gdzie taki brudas mógł usiąść, to miejsce najdalej, jak tylko się dało, do ołtarza. Miejsce przy konfesjonale, gdzie nikogo nie było. I to było moje miejsce przez pierwsze dwa lata. Potem kolejne miejsce to piwnica. Bo w piwnicy trafiłem do biura, więc poznawałem przystanek od podziemia. Pracowałem w podziemiu, w konspiracji. I to był kolejny czas uciekania na pole. Czas, gdzie, żeby znaleźć choć chwilę na ewangelizację, trzeba było naprawdę załatwić kilka zastępstw i nie było to łatwe, ale to było też piękne doświadczenie, jak Pan Bóg potrafi prowadzić. Bo mając godzinę, dwie na Woodstocku, nie więcej, widziałem, jak Pan Bóg wykorzystuje ten czas, jak nie było ani chwili zmarnowanej, jak Pan Bóg prowadził do ludzi, którzy naprawdę potrzebowali usłyszeć karygmat. No i potem przyszedł wreszcie moment, gdzie mogłem stanąć przy ołtarzu, gdy zostałem księdzem i odprawiałem mszę świętą prymicyjną na przystanku Jezus. I w momencie, gdy mówiłem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z Wami, nagle zobaczyłem moje miejsce. Miejsce najdalej, jak tylko się dało, od ołtarza. I miejsce, w które Pan Bóg mnie przeprowadził. I ja wiem bardzo mocno, że to była droga, którą Pan Bóg prowadził mnie do kapłaństwa, którą prowadził moje kapłaństwo, gdzie pokazywał mi, czego tak naprawdę ode mnie oczekuje. I pokazywał mi piękny kościół, żyjący. A od kilku lat jest pewien paradoks, bo od kilku lat zajmuję się naszą bazą na polu. Jestem najbliżej, jak tylko się da, Woodstockowiczów i prawie nie wychodzę na pole. Ale ewangelizuję w inny sposób. Służąc tym, którzy idą, modląc się za nich, dając im takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie, że na przystanku Jezus jest miejsce, gdzie mogą wrócić, czasami poobijani po ewangelizacji, ale gdzie jest miejsce, gdzie czują się bezpiecznie, gdzie czeka na nich Jezus. I to jest też piękne miejsce.
Dzięki.
Kolejny to Mateusz.
Tak. W zasadzie to... Nie miałem takiej historii, że ktoś mnie zaprosił, czy ktoś z moich znajomych wcześniej już był na przystanku. Ja pamiętam, że podglądałem przystanek Jezus na stronie internetowej. Podglądałem zdjęcia z dużą zazdrością. Podobały mi się raz, że ich jakość, estetyka, ale to, co sobą też przedstawiały, jakich ludzi pokazywało te zdjęcia i to, co się tam działo. A poza tym też chciałem jakoś, wiedziałem, że w ten sposób będę mógł być jakoś tym głównym nurcie życia Kościoła. Widziałem, że... Znaczy, chciałem się zaangażować. Od kilku lat gdzieś tam angażuję się też w organizację Lednicy i tam i stamtąd już wyrastałem, można tak powiedzieć. I tu widziałem jakieś swoje miejsce. Chciałem po prostu też zaangażować się w głoszenie. I ten pierwszy rok... W zeszłym roku to było takie doświadczenie ogromnego prowadzenia Pana Boga, bo Pan Bóg sam dawał mi ludzi, z którymi mogłem pójść na pole, sam dawał mi ludzi, z którymi mogłem porozmawiać, Woodstockowiczów, którym mogłem dać świadectwo, z którymi mogłem się pomodlić i tak dalej. I też widziałem, jak On mnie chroni od jakichś zagrożeń, od tego, żeby... Znaczy, mimo że gdzieś odczuwałem strach, to bardzo czułem Jego obecność. Ten rok z kolei jest takim doświadczeniem tego, jak Pan Bóg jest dla mnie. Jak on się o mnie troszczy i po prostu chce o mnie zadbać. No to w zasadzie tyle.
Dzięki. I ksiądz...
Kleryk Łukasz. Ja tak naprawdę o inicjatywie Przystanku Jezus dowiedziałem się chyba dopiero podczas mojej formacji w seminarium, słysząc świadectwa starszych braci czy księży, którzy jeździli, uczestniczyli w Przystanku Jezus. I tak naprawdę chyba najbardziej podobały mi się te świadectwa takie spektakularne, to znaczy o tym, jak ktoś opowiadał, że w trakcie modlitwy nad kimś czuł wielkie przynaglenie, żeby komuś konkretnie o czymś powiedzieć. Albo w trakcie modlitwy nad kimś okazuje się, że ta osoba bardzo mocno w tej chwili, w tym czasie, w tym miejscu doświadcza Pana Boga. Że to nawrócenie wydawałoby się następuje bardzo błyskawicznie. Gdzie były świadectwa osób, które otrzymały dar spoczynku w Duchu Świętym. Słyszałem o osobach, które nagle trzeźwiały w trakcie modlitwy nad nimi. I one były zszokowane. Jednak przez pierwsze 3 lata różne obowiązki związane z formacją w seminarium, czy to obowiązki na parafii, czy obowiązki w seminarium, jakieś praktyki, nie pozwalały mi nigdy znaleźć tego czasu wolnego w momencie, kiedy przystanek się odbywał. Poza tym jeden z księży też sugerował mi, żeby jednak jechać po 3 roku, czyli po otrzymaniu stroju duchownego. Mówi, to jest zupełnie doświadczenie. Jeżeli się boisz wyjść i zagadać, to zobaczysz, że oni pierwsi przychodzą. Jest inna relacja między tobą a uczestnikami przystanku Woodstock. I tak naprawdę myślę, że najpierw nastąpiło moja znajomość ze wspólnotą świętego Tymoteusza. Po tym, jak wspólnota głosiła u nas w seminarium rekolekcję. Potem ja sam korzystałem ze szkoły nowej ewangelizacji, z kursu Paweł. Więc wtedy... Kurs odbywał się w lutym, więc jakby siłą rzeczy niemożliwe było, żebym nie pojawił się na Woodstocku. I w zeszłym roku byłem pierwszy raz, w tym roku byłem po raz drugi. I muszę powiedzieć, że może określenie doświadczenie żywego kościoła jest nie do końca precyzyjne, bo ja doświadczyłem przede wszystkim najpierw spotkania z żywym Chrystusem. Jeszcze raz. Do seminarium poszedłem jako taka osoba, myślę, świeżo nawrócona, neoficka, gdzie naprawdę ta chęć wyjścia i głoszenia, dzielenia się była niesamowita. I z czasem, po 3-4 latach, mogłem rzeczywiście zrealizować swoje marzenie i doświadczyć tego, że najpierw Pan Bóg karmi mnie. Najpierw przemówił do mnie. I przemówił bardzo konkretnie, bo przez słowo, przez biskupów, którzy głosili, powiedział mi konkretnie, co do mnie w moim życiu ma się wydarzyć, jakie ma plany, tak konkretnie do mnie. Odpowiedział na moje pytania i odpowiadał bardzo szybko. Modliłem się w kościele, wychodziłem z kościoła i za 5 minut pod kościołem rozmawiałem z kimś, kto udzielał mi odpowiedzi na moje pytanie. Więc to mnie po prostu zwalało z nóg i jeszcze raz rozpalałem taką pierwotną miłość. że nie mogłem nie wyjść i taki naprawdę zapalony nie mówić tym młodym ludziom o tym, że naprawdę Bóg jest i w twoim życiu chce pozmieniać. Pomimo tego, jak jesteś słaby, jak upadłeś, to On chce ci pomóc.
I to pragnienie mobilizowało.
To pragnienie mobilizowało do tego stopnia, że nie wyobrażałem sobie, żeby swojej formacji w seminarium nie przedłużyć w konkretny sposób, nie poprosić o przerwę i nie wydłużyć jej w szkole, przy szkole nowej ewangelizacji we wspólnocie świętego Tymoteusza i nie zaangażować się jakoś mocniej w organizację w przystanku Jezus. Na szczęście udało mi się w tym roku, pomimo jakichś obowiązków, mieć ten czas też na wyjście ewangelizacyjne, spotkać się jeszcze raz z tymi ludźmi i dzielić się z nim tą nowiną, tą dobrą nowiną.
Dzięki. A i jest jeszcze z nami
Andrzej.
Andrzej.
Moje takie doświadczenie przystanku Jezus, przepraszam.
To zawsze się myli.
Tak, zawsze. To jakoś trwa około 10 lat, choć na początku nie przyjeżdżałem, ale słyszałem i bardzo pragnąłem być na przystanku.
Ślicznie to powiedziałeś.
Dziękuję bardzo. Ale na początku z powodu mojego młodego wieku, różnych obowiązków jakoś nie mogłem, ale zapisywałem się do grupy modlącej się za tych ludzi, którzy wychodzą na pole.
Czyli naszych duchowych przystankowiczów.
Tak, byłem duchowym 2 razy przystankowiczem i też się bardzo cieszyłem, jak dostawałem na maila, za kogo się konkretnie modlę. I to jakoś taka więź, że tak bym tam był na tym przystanku. Właśnie z tą osobą, jako ten trzeci modlący się razem z tymi osobami, które dostawałem. Na przystanku Jezus jestem, znaczy 4 razy już byłem. Pierwszy raz to na kongresie w 2012 roku. I to było dla mnie tak mocne doświadczenie Bożej miłości, doświadczenie wspólnoty i doświadczenie ewangelizacji, współpracy z Duchem Świętym przy tych ludziach, że teraz jadąc i wiedząc o wakacjach, wszystkie moje obowiązki, jeżeli jest taka możliwość, podporządkowałem pod przystanek Jezus. Choć były trudności przez ten rok, żeby jakoś to zorganizować przez różne obowiązki w seminarium, ale Pan Bóg dawał mi tą łaskę, że mogłem być kolejny raz na przystanku i od 3 lat wraz z księdzem Jakubem posługuję jako porządkowy na polu przystanku Jezus. No i to chyba tak tyle na początku.
Ale to też wybrzmiewa w tych wypowiedziach to, że jeżeli nawet myślicie o przełomie lipca, sierpnia, to myślicie o przystanku Jezus, że to jest taki punkt odniesienia, punkt centralny, który w swoim kalendarzu planujecie. No a wszystko inne jak wyjdzie po prostu, jak się da.
Dokładnie tak. Bo wiesz, jak zobaczysz już życie, to go pragniesz. Jak zobaczysz, jak piękny jest Kościół, to chcesz taki Kościół oglądać nieustannie.
No to porozmawiamy o tym Kościele przystanku Jezus już za chwilę. Prawie 22, patrzę na relacje Niemcy-Polska, cały czas 2-1.
Chłopaki do boju.
To znaczy, że jeszcze musimy troszeczkę się sprężyć i 2-2, żeby było, no dobrze by było przynajmniej jeden punkt z Frankfurtu wywieźć, a może uda się i 2. Opowiadaliście o tym także, że i gór drżenie można zobaczyć na przystanku, więc teraz muzyka przystankowa 22, a my wracamy po przerwie. Pamiętajcie, że jesteśmy także na Facebooku. Czas wyrastania, audycja dla młodzieży. Przystanek Jezus dzisiaj na przystanku Radia Maryja. Cieszymy się, że jesteśmy razem, bo to jedna drużyna.
Bardzo się cieszymy z tego powodu, tym bardziej, że nam kibicowaliście przez cały czas przystanku Jezus i wiemy o tym, że i telewizowie Telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja naprawdę nas wspierają, bo wiele dostajemy tego dowodów sympatii. Zresztą teraz też sypią się tutaj SMS-y na nasze prywatne telefony. Nie wiem, jak tam Facebook, to ojciec Darek widzi tylko.
Tak, ale to nie jest tajne. Są serduszka od Aleksandry.
Pozdrawiamy Olę.
Wiem, od której. Tak.
I pragnę tylko zaznaczyć, że Ola wyprzedziła tym razem nas o kilka godzin, bo już 9 godzin temu zdążyła dalekować coś, czego jeszcze nie było.
Tak, to jest, to Ola potrafi, jak słyszałem. Pozdrawiamy Olu. Karolina, dziękuję za Andrzejowi za informacje o audycji. Teraz przegląda stronę wspólnoty. listu świętego Tymoteusza, to też dobrze.
Ale to chyba tylko o tej porze mogą naprawdę robić dziewczyny. Ktoś, któraś jakaś tutaj napisała, że nieważne jaki będzie wynik meczu, że fajnie, że jest dobra audycja.
Jest 2-1, to dla... no nie chcę dyskryminować, no ale pewnie w większości chłopaków, którzy gdzieś tam słuchają i chcieliby też znać wynik. Ewa pozdrawia z Gubina, Weronisia od razu poznała wujka Artura.
O, super, Weronisiu, tak. Pozdrawiam cię.
Ernest też pozdrawia i będzie słuchał czasów wzrastania, dziękujemy. A Wyspa Samotna pisze, że widziała książkę Kiedy Jezus przychodzi w glanach i czy tam na tej książce na okładce jest ksiądz Grzegorz Szczygieł, bo to z jej parafii, czy dobrze poznaje. Musisz się księdzu Grzegorzowi bardziej przyjrzeć, jak będzie przy ołtarzu, czy to on.
Chyba tak.
I pokaż mu książkę. Zapytaj.
Nie potrafię na to odpowiedzieć.
Zapytaj. No i Piotra także pozdrawiamy, co jest ministrantem. Piotrze, też cię pozdrawiamy serdecznie. No, porozmawiajmy o kościele przystanku Jezus. Czy to jest jakiś inny kościół, jakiś wyjątkowy kościół, ekskluzywny kościół? Jaka jest...
Myślę, że niektórzy by chcieli, żeby to tak było, ale to absolutnie tak nie jest. Myślę, że właśnie to, czego doświadczamy na przystanku Jezus, to jest kościół katolicki. I to proszę bardzo dobrze rozumieć, to słowo katolicki. Bo niektórzy, jak mówią, że są katolikami, to tak wyczuwam to, jakby mieli pewien kompleks w stosunku do innych chrześcijan. Tymczasem być w kościele katolickim, to znaczy być w tym kościele, który jest powszechny, otwarty, powszechny, tak, przyjmujący. I taki jest przystanek Jezus. Kiedyś z biskupem Edwardem Dajczakiem, chodząc po polu Woodstockowym, szliśmy tak razem i on mówi, wiesz co, marzy mi się taka diecezja. Gdyby można było mieć taką diecezję. I zacząłem go tak trochę ciągnąć za język, a co mu się w tym kościele tak bardzo podoba? I on wtedy powiedział, zobacz, mamy doświadczenie kościoła pięćdziesiątnicy. Mamy doświadczenie tego kościoła, który się nie kłóci. Mamy doświadczenie tego kościoła, który nie rozwiązuje nie wiadomo jakichś tam swoich problemów, nie skupia się na sobie. Jest to kościół, który bardzo mocno doświadcza tego, że jest posłany. I mnie się bardzo mocno to nakłada na to, co pokazuje papież Franciszek, gdzie mówi nam, nie mówcie, że jesteście uczniami i misjonarzami, ale mówcie, że jesteście uczniami i misjonarzami. Uczeń, który jest posłany, który ma konkretną misję, który nie idzie i uprawia jakąś demagogię. Bo siłą przystanku Jezus, myślę, nie jest to, że my idziemy i coś mówimy, bo nie zawsze da się coś mówić. Natomiast siłą przystanku Jezus, myślę, jest to, że mamy to doświadczenie ogromnej bliskości Boga. I nie to wcale, że jesteśmy lepsi od tych, do których idziemy, ale widzimy, jak Bóg towarzyszy nam i ci ludzie, w tych ludziach odbija się ta obecność Boga, kiedy mówią o doświadczaniu spotkania z żywym Bogiem, który naprawdę przemienia ich życie. To jest coś fenomenalnego, dlatego że kiedy spotykamy mężczyznę, chłopaka, który zaczyna opowiadać o swoim życiu i on zaczyna płakać nad tym swoim życiem, jest poruszony i mówi, nie wiem, co się ze mną dzieje, ale jestem bardzo dotknięty. Czym jest dotknięty? Ogromną prostotą Ewangelii. I to, co chyba najbardziej błyszczy na przystanku Jezus, tak sobie myślę, tutaj ksiądz Jakub użył takiego tajemniczego słowa, może dla niektórych kerygmat, że jest głoszony kerygmat. No, my używamy nieraz takich wytrychów słownych, ale za tym słowem kryje się bardzo bogata rzeczywistość, bo tą rzeczywistością jest wydarzenie, którym jest Jezus, spotkanie ze zmartwychwstałym. I to się naprawdę dokonuje, to jest możliwe. Chętnie postawiłbym wam pytanie, może ojciec Darek tam napisze na profilu, czy spotkaliście w swoim życiu Jezusa? Czy spotkaliście w swoim życiu Chrystusa Zmartwychwstałego? Bo my wiemy o tym i to jest jakby jakieś sedno przystanku Jezus, żeby doprowadzić człowieka do spotkania z żywym Chrystusem. I ktoś powie, no ale jak? Jak spotkać żywego Chrystusa dzisiaj? I wielu spotyka właśnie tego Chrystusa Zmartwychwstałego we wspólnocie Kościoła, w tym, że widzą młodych, radosnych ludzi, którzy nie są bez troski, bo na koniec naszych rekolekcji sami przystępujemy do sakramentu pokuty pojednania, klękamy przed drugim bratem, prezbiterem i wyznajemy nasze grzechy, pokazujemy naszą słabość i sami doświadczamy tego, jak Bóg dotyka nas, jak Bóg leczy nas i czyni to z powodu tego, że nas bardzo kocha, ale też z powodu tego, aby móc nas posłać do naszych braci i sióstr, którzy żyją nieświadomi tego, że Bóg jest naprawdę miłością, że wcale na nich się nie wkurzył,
że wcale ich nie wyklął, nie wypisał ze swojego kościoła, że na nich czeka, tęskni za nimi. Do tego Bóg bardzo potrzebuje dzisiaj też drugiego człowieka.
Nieraz się tak wydaje, że ja muszę na miłość zasłużyć, bo my w życiu zasługujemy na wiele spraw. Żeby mieć pracę, musimy się postarać, żeby jakoś być w środowisku rówieśników, trzeba się postarać, żeby mnie wyświęcili, trzeba się postarać. Różne są te, powiedzmy, takie przypadki związane ze staraniem się, takim myśleniem trochę interesownym, no, coś za coś.
To jest jakaś dychotomia, która w nas jest na skutek, myślę, grzechu. I my tego doświadczamy też w rzeczywistości Kościoła, właśnie to zasługiwanie. Nie? No jak patrzę tak na grono na przykład księży, że ktoś nie powie prawdy po to, żeby zasłużyć na lepszą parafię, że ktoś przemilczy coś, żeby przypadkiem nie podpaść. No jest coś takiego w nas, jest. I to jest kapitalne, kiedy człowiek odkrywa, że ja przed Bogiem wcale taki nie muszę być. Kiedy człowiek odkrywa, że jego modlitwa wcale nie jest jakimś peplaniem pacierza, pokornym schylaniem głowy, ale że ja mogę Bogu wykrzyczeć to, co mnie boli. My często doświadczamy na przystanku Jezus tego, że ludzie z Woodstocku przychodzą i wylewają całą swoją żółć w doświadczeniu z ludźmi Kościoła, z urzędami kościelnymi. I oni tę żółć wylewają i kłócą się nawet z Bogiem, nie? I kłócą się z Bogiem. Ja myślę, że to naprawdę ma głęboki sens, bo Bóg nie jest taki jak my. Bóg jest naprawdę dobrym ojcem. Jest naprawdę kochany i kochający.
Mateusz, w swojej wypowiedzi powiedziałeś, że współorganizujesz też letnicę, starasz się animować to spotkanie, że zapragnąłeś jeszcze więcej, tak. I chciałeś przybyć na przystanek, przybyłeś i powiedziałeś takie słowa, które sobie zanotowałem, że chciałeś być w głównym nurcie życia Kościoła. Tak się nieraz wydaje, że właśnie przystanek Jezus to nie jest główny nurt życia Kościoła.
Ekstrawagancja.
Tak, że to jest jakieś coś takiego, no, takie chocki-klocki, że to jest jakiś taki dla tych, którzy już są zupełnie połamani, pokiereszowani, jacyś tacy, a my jesteśmy katolikami pod krawatem. My jesteśmy takimi z muszką, z butonierką w klapie i nam wiele nie potrzeba, bo my już jesteśmy odznaczeni. Powiedz, dlaczego nazwałeś, że przystanek Jezus to jest główny nurt życia Kościoła, letnica?
Kiedyś przeczytałem taką opinię o braciach i siostrach z neokatechumenatu, że to są ludzie, którzy twierdzą, że Bóg wyzwolił ich z ogromnego nieszczęścia, z ogromnego bagna. I tak faktycznie jest. Ale to jest doświadczenie, myślę, każdego człowieka. Dla mnie jest to doświadczenie głównego nurtu Kościoła, dlatego że tutaj rozlewa się tyle łaski, że jest jej, można by powiedzieć, za dużo dla nas samych. Jest jej dość dla nas, a nawet za dużo, i jeszcze moglibyśmy obdzielić tymi ułomkami, nazwijmy to w ten sposób, mnóstwo ludzi. I w ten sposób rozeznaję, przez tą żywotność, przez to jakich ludzi spotykam, że dla mnie Kościół to jest synonim słowa wspólnota. Bardzo doświadczyłem, bardzo piękny sposób doświadczyłem na różne, w różny też sposób wspólnoty w Kościele i to jest jakby miarą ta wspólnotowość, miłość wśród braci jest dla mnie taką miarą, jak blisko serca Kościoła się w danym miejscu znajduje.
Papież Franciszek, który wczoraj poszedł do optyka, żeby sobie wymienić szkła na progresywne w okularach, bez wymiany oprawek, bo nowe, jak twierdził, są mu niepotrzebne. Powiedział, że między innymi o sakramencie pokuty i pojednania, który też celebrowany jest na przystanku Jezus, że ten sakrament oznacza bycie otoczonym gorącym uściskiem, to uścisk nieskończonego miłosierdzia Ojca. Czy to właśnie oznacza główny nurt Kościoła, to, że człowiek taki, jaki jest, z taką historią, jaką ma, po prostu w Kościele czuje się taki uściskany przez ojca, który jest ojcem miłosierdzia. Nie ojcem, który oszuka, powie, w twoim życiu nic się nie dzieje, ty się nie przejmuj, tak? Nic się nie dzieje. To nie jest taki ojciec, który oszuka, żeby pozyskać syna, tylko że przygarnie tego syna, jakim jest. Czy to znaczy główny nurt Kościoła?
Ja bym chciał troszeczkę pociągnąć ten temat, jeśli możemy, żeby się na chwilę na nim zatrzymać. To pytanie jest prowokujące, bo wydaje mi się, że my się jakoś bardzo dziwnie nauczyliśmy Kościoła. I myślę, że nauczyliśmy się go jakoś bardzo nieprawdziwie. Nauczyliśmy się Kościoła w jakiś taki bardzo dziwny, wyimaginowany sposób, który jest obciążony jakimś doświadczeniem dworów królewskich, jakiejś takiej bufonady, i my zatraciliśmy w eklezjologii, zatraciliśmy to czucie Kościoła. Ja chciałbym się odwołać do książki, o której ojcu Darkowi mówiłem przed programem, Dotknij Boga. To jest nowa książka Patryka Świątka, młodego chłopaka, który wyruszył w taką podróż, kiedy usłyszał na samym początku pontyfikatu papieża Franciszka, usłyszał jego słowa, w których on powiedział tak: och, jakże bardzo chciałbym Kościoła ubogiego i dla ubogich. Ja myślę, że my tego Kościoła absolutnie nie rozumiemy. Ten, kto nie ma do czynienia z ludźmi ubogimi na co dzień, ten, kto nie usiądzie z ubogim, żeby usiąść na tej samej ziemi, na tej samej ławce i zjeść z tej samej miski z ubogim, absolutnie nie rozumie doświadczenia Kościoła. Możliwe, że rozumie pewne obrzędy, rozumie pewne urzędy, rozumie pewne style zachowania. Natomiast my musimy sobie zdać pewną sprawę z tego, że to są wszystko przypadłości. My zatraciliśmy zdolność oceniania, co jest istotą Kościoła, a co jest jego przypadłością. I tą istotą Kościoła, to o czym my mówimy teraz, bycie w tym głównym nurcie Kościoła, to jest naprawdę to, o co bił się też założyciel redemptorystów, aby być przy ludziach najbardziej opuszczonych. To nigdzie indziej, tylko właśnie w seminarium w Tuchowie klerycy zadali mi to pytanie, kto dzisiaj w Kościele jest najbardziej opuszczony. I ja chciałbym powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, po 20 paru latach kapłaństwa, że wydaje mi się, że najbardziej opuszczonymi w Kościele są ludzie młodzi. Dlatego, że wielu księży nie ma dla nich czasu, żeby ich wysłuchać, żeby z nimi rozmawiać, żeby tracić z nimi czas, żeby po prostu z nimi być. Wcale nie chodzi o to, żeby gadać im nie wiadomo jak mądre kazania, ale żeby też wziąć ich za rękę i poprowadzić ich do ludzi ubogich, żeby odkryli ten świat. Bo często dzisiaj młodzi ludzie mają naprawdę dużo pieniędzy, posługują się bardzo dobrymi środkami technicznymi, ale nie znają życia. I to, czego doświadczamy na przystanku, my jako księża, każdy ksiądz, myślę, to może powiedzieć, bo wielu z nas bardzo dużo spowiada. W tym roku był taki ksiądz, który usiadł sobie bardzo tak blisko wioski Kryszny i właściwie tam była zadziwiająca sytuacja. Na głównym trakcie przystanku Woodstock zrobiła się kolejka do spowiedzi. Ludzie stali w kolejce do spowiedzi, bo jeden ksiądz tam usiadł, żeby spowiadać. I on spowiadał całymi godzinami. Aż w końcu ktoś z naszych przyszedł i powiedział: proszę księdza, tamtego księdza trzeba wymienić. Trzeba go zastąpić, bo chłopak padnie, bo nie da rady. To doświadczenie miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania nie jest zabawą. Tam dotykamy Chrystusa pobitego, opuszczonego, oplutego, nierozumianego w dzisiejszym młodym człowieku. I ten główny nurt Kościoła to jest bycie z ludźmi ubogimi. To nie chodzi o ideologię, tu nie chodzi o frazesy. Tu chodzi naprawdę o odwagę dotykania ran Chrystusa w człowieku, który dzisiaj jest bardzo mocno poobijany. I to nie chodzi tutaj o taką biedę speluniarską, o człowieka, który jest osikany, zaniedbany. To nie o taką biedę chodzi, chociaż też pewnie. Ale tu chodzi o tę biedę młodych ludzi, którzy bardzo głęboko przeżywają swoją samotność i wyalienowanie.
Powiedział Łukasz, powiedział między innymi o takiej spektakularności, że tam również dokonują się tego typu sprawy. Takie zderzenie zwyczajności z nadzwyczajnością. jest w was taka pokusa tego, że żeby złe duchy się wam poddawały, żeby nie wiem, żeby właśnie ludzie padali, żeby spoczywali w Duchu Świętym, jak przechodzicie. Jakie to są też pragnienia w was jako w uczniach Jezusa, misjonarzach? Tak jak tutaj.
Bardzo dziękuję, ojcze, że to podkreślasz.
Tak. Jakie są was pragnienia? Z czym idziecie? Bo nieraz też jest pokusa, ja nie pójdę, ponieważ mogą mnie zagiąć. Mhm. Ja muszę tam iść z wiedzą, ja muszę tam iść z...
Nawet mamy program specjalny Zagnij Księdza.
Próbowali.
Tak,
że boimy się wychodzić, bo no bo patrzymy na to, co nas może spotkać.
Tego, czy wy, ojciec, ja z jednej strony rozumiem i myślę, że też jest coś takiego, że tak po ludzku chcielibyśmy oglądać wielkie Boże dzieła. Jak Pan Bóg działa, to że jesteśmy, pomimo tego, że jesteśmy brudnymi narzędziami, to jakoś chce się posługiwać tymi narzędziami. Ale z drugiej strony mnie troszeczkę z tego też uleczył list wtedy jeszcze kardynała Ratzingera do katechetów, a propos tego, czym jest nowa ewangelizacja, że to nie są wielkie, spektakularne dzieła, tylko to ma być praca delikatna, subtelna, przypominająca przypowieść o ziarnku gorczycy. Czasami tylko wrzucisz, zasiejesz i czekasz. I nie tobie jest dane oglądać efekty. Jeden zasiewa, drugi podlewa, trzeci zobaczy wzrost. Więc myślę, no, że nie zawsze jest to nam dane. Natomiast ja bardzo często odczuwam spektakularne działanie Boga we mnie, bo tutaj przypomniałem się, że mówiliśmy o kościele tego głównego nurtu. Ja rozumiem to jako kościół, który jest blisko Ewangelii, kościół, którego Ewangelia porusza, a ja z Ewangelii pamiętam, tylko już poznawałem Boga, który daje, obdarza, daje charyzmaty, i ja doświadczam tego, że Bóg rzeczywiście w tym czasie, jak posyła swoich uczniów, to daje im pewne zdolności, czasami na bardzo krótki czas, czasami tylko na jedną rozmowę albo na kilka dni. Daje natchnienie, do kogo mam iść, jakiego tematu mam dotknąć, i że akurat do tej dziewczyny, tego chłopaka mam podejść i powiedzieć: słuchaj, nie wiem czemu, ale z tobą mam dzisiaj porozmawiać. Więc dla mnie to też jest główny nurt Kościoła i to jest ta spektakularność, która się dzieje.
No bo on jest ewangeliczny. No słuchajcie, no w Ewangelii według świętego Marka w 16 rozdziale, no właśnie czytamy słowa Jezusa, tak? Który mówi: tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje będą wyrzucać demony, będą mówić nowymi językami, węże brać będą do rąk i choćby wypili coś zatrutego, nie zaszkodzi im. Będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni. I to jest Kościół Dziejów Apostolskich. Tego doświadcza. I ja myślę, że ojciec Darek tutaj nas tak prowokuje trochę tym pytaniem, ale na pewno to nie jest żadne dziwactwo i chcemy się spodziewać właśnie takich oznak, gdzie jest głoszona Ewangelia, i często to widzimy, gdzie Bóg naprawdę podnosi człowieka, uzdrawia, leczy, no bo jak inaczej to nazwać, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem, który jest naćpany i który jest uzależniony od narkotyków, a po modlitwie ewangelizatorów, którzy delikatnie kładą na nim ręce na znak braterstwa, przyjaźni, i nagle okazuje się, że ten człowiek nie musi przechodzić detoksu. Że ten człowiek nie musi być przypięty pasami, krzyczeć, jęczeć z bólu, bo wychodzi z uzależnienia, tak?
Tak.
Natomiast wiesz, ta spektakularność nie dokonuje się jako jakieś show. To nie jest przedstawienie. To nie jest wielkie na zasadzie: wow, Jezus właśnie uzdrowił, klękajcie wszyscy, bo stał się cud. Nie. To dzieje się w ogromnej delikatności. Ja widziałem, jak pierwszy raz spotkałem się z modlitwą charyzmatyczną, z doświadczeniem modlitwy w językach, z doświadczeniem proroctw. To było: wow, ja też tak chcę. Taki zachwyt, nie? Ale gdy w końcu dostałem dar takiej modlitwy, to zobaczyłem, że to nie jest show, to nie jest przedstawienie, ale to jest ogromna odpowiedzialność. Bo nagle, posługując darem proroctwa, widzisz, jak Bóg mówi do człowieka i musisz rozeznać, czy to jest Słowo Boże, czy to jest coś, co tobie się wydaje. I druga rzecz, ksiądz wspomniał, jak Jezus posyła apostołów. I on tam mówi takie słowa, które zapisał Mateusz: idźcie i czyńcie uczniów. My je często tłumaczymy: idźcie i nauczajcie. Stańcie na katedrze i z góry teraz nauczajcie narody. Nie. Jezus mówił: idźcie czynić uczniów, pozyskiwać uczniów. Czym było pozyskiwanie ucznia? To było trwanie razem z Nim. To było przebywanie razem. Tak jak szkoły filozofów w Grecji, czy szkoły rabinackie w Izraelu.
Nauczyciel przebywał w codzienności z uczniem i uczył go pewnego stylu życia, pewnej mentalności. I to jest najbardziej spektakularne doświadczenie mocy Bożej. Gdy człowiek w swojej codzienności zaczyna żyć inaczej. I znaki, wielkie znaki temu też towarzyszą. Ale chyba największe doświadczenie jest w przemianie życia. Gdy człowiek chce żyć z Jezusem, chce poznać Jezusa, chce się z Nim zaprzyjaźnić. Gdy nagle widzi, jak Słowo Boże zaczyna być Słowem, które Bóg mówi właśnie do niego. Gdy ja zaczynam widzieć, że to jest Słowo, w którym Bóg mnie prowadzi. Że to Słowo jest aktualne, jest moim dzisiaj.
No ale też myślę, to oglądanie tych znaków i interwencji Bożych, które ja uważam, że to jest bardzo naturalne, jeśli bazujemy na Słowie Bożym, ono także niesamowicie nas umacnia, dlatego że ile mamy takich sytuacji księży, sióstr zakonnych, którzy po przystanku Jezus przychodzą i wprost mówią, słuchajcie, gdybyśmy tutaj nie przyjechali, myślałam o tym, czy moja droga w ogóle ma sens, czy moje życie w zakonie ma sens, bo wydaje mi się, że to jest wszystko takie schematyczne, a tutaj nagle mogę widzieć spełniającą się na moich oczach Ewangelię, tak? Jakiś ksiądz przychodzi i mówi, słuchaj, przyjechałem po raz ostatni na przystanek Jezus i sobie powiedziałem, że jeżeli coś się nie zmieni w moim życiu, to chyba odchodzę z kapłaństwa. I nagle okazuje się, że on składa świadectwo i mówi, słuchaj, zostałem odnowiony. Biskup Grzegorz Ryś bardzo lubi to powtarzać, mówi o apostołach, że przecież oni wszyscy wyparli się Jezusa, uciekli od Niego, zostawili Go, kiedy był ukrzyżowany. I kiedy On ukazuje im się po zmartwychwstaniu, co im mówi? Idźcie i głoście. Nie zaczyna im niczego wypominać, owszem, wyrzuca im brak wiary i lekarstwem na to mówi, idźcie i głoście. Idźcie i czyńcie uczniów. I to jest antidotum na sytuację naszych połamań, na sytuację naszych kryzysów, naszych depresji. I Jezus wierzy, że to dzisiaj chce też mówić do nas, do swojego Kościoła. Jeśli chcecie być w nurcie tego, jak ja prowadzę Kościół, to idźcie i czyńcie uczniów, idźcie i głoście.
Zadał ksiądz pytanie, czy spotkałaś w swoim życiu Jezusa żywego? Sylwia pisze, tak, w spoczynku w Duchu Świętym, a pełno ich jest. Jezus jest najbardziej, najmocniej, najwspanialszy i wielki, chwała Panu. Ewa, tak, On jest i jest niesamowity, jeżeli Go spotkasz, można fruwać ze szczęścia. Aleksandra, tak, taki najbliższy czasowo moment był przed chwilą, dzięki za ogrom radości dane mi od Boga przez Was, przystankowa rodzino, ściskam. Grzegorz pisze o spotkaniu młodych w Wołczynie, tam też byliśmy na czasie wzrastania. Tomasz pisze, pozdrawiam serdecznie i pamiętajcie o duchowych przystankowiczach. Przystanek Jezus, pisze Piotr, był dla mnie czasem cudownym. Czas ten, jak doświadczenie Góry Tabor wraca w myślach, wciąż mnie buduje, niesamowicie mnie ubogaciło. To był czas, w którym ja dostałem wiele. No i jeszcze siostra Loretta pisze, co do meczu, nieważny wynik, ważne, że walczą, tak jak w życiu.
3-1. 3-1.
Ważne, że walczą, ważne, że tak jak w życiu.
Się nie stało.
Jeszcze nie.
22:30. Za chwilę powrócimy do naszego spotkania. Przypominamy, że jesteśmy także na Facebooku. Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Tam możecie pisać, zadawać pytania, dzielić się też swoim doświadczeniem spotkania z Jezusem, jeśli Go spotkaliście, albo jeżeli nie spotkaliście, wydaje Wam się nie spotkaliście, też możecie o tym napisać, a za chwilę też włączymy telefony, bo to zawsze
będzie nam bardzo miło.
Żywiej. 22:30, czas wzrastania i przystanek Jezus. Czas wzrastania, audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. Dzisiaj przystanek Jezus. Jesteśmy na polach woodstockowych, tak duchowo, bo ci ludzie z pól woodstockowych rozjechali się w różnych kierunkach. Są teraz gdzieś w swoich środowiskach, w swoich domach, ale są widziani. Najpierw przez właśnie tego dobrego Ojca z góry, ale też są obecni w modlitwie, jak sądzę, uczniów Jezusa uczniów Jezusa, misjonarzy. No bo na tym też polega misyjność, również modlitwa za tych, do których się idzie, księże, prawda?
Tak, my w Domu Wspólnoty co czwartek odprawiamy Eucharystię w intencji wszystkich naszych współpracowników, w intencji wszystkich ewangelizatorów, a także dobroczyńców. I pamiętamy też i o duchowych przystankowiczach, ale także o tych, których spotykamy na polu woodstockowym, dlatego że oni naprawdę bardzo głęboko wpisują się w nasze serca. To nie jest tak, że my dla sportu sobie idziemy, nie mam co robić, to pójdę sobie poewangelizować. Naprawdę są też takie momenty, kiedy siadamy i płaczemy z drugim człowiekiem nad jego życiem, bo jest ono naprawdę bardzo pokiereszowane. I to się gdzieś bardzo głęboko zapisuje w sercu i później oni wracają. My codziennie w domu mamy godzinną adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie i większa część tej adoracji jest w ciszy i wtedy wracają obrazy, wracają wspomnienia, wracają ci ludzie i my już nie mamy z nimi kontaktu, ale mówimy: Jezu, jeżeli my o nich pamiętamy, to jak ty bardzo o nich musisz pamiętać? Nieraz dzieją się bardzo dziwne rzeczy, bo kiedyś, pamiętam, będąc w Nowym Jorku, spotkaliśmy człowieka, który bardzo chciał się z nami zobaczyć. I robił naprawdę niezłą gimnastykę, żeby się z nami spotkać. I co się okazało, że kiedy się spotkaliśmy, opowiedział nam historię, że jego pracownik, ponieważ był on szefem firmy, był w Polsce w czasie przystanku Woodstock, pojechał na przystanek Woodstock, tam spotkał ewangelizatorów, oni opowiedzieli mu dobrą nowinę o Jezusie i kiedy wrócił do Stanów Zjednoczonych do pracy, on swojemu szefowi nie mógł przestać opowiadać o Jezusie. Po prostu przekręciło się jego życie, wszystko się zmieniło, zaczął czytać Biblię, zaczął chodzić do kościoła, zaczął się modlić i on mówi, co ci się stało? On mówi, wiesz, byłem na przystanku Woodstock i spotkałem takich od Jezusa i oni mi opowiedzieli, to zmieniło naprawdę moje życie. I on powiedział, to ja muszę tych ludzi spotkać. I także to dobro nieraz, które rozsiewamy, którego nie widzimy, którego spodziewamy się, ale niekoniecznie my je chcemy zobaczyć. Ono idzie w świat, ci ludzie gdzieś wędrują i niosą ze sobą dobrą nowinę. To jest coś kapitalnego, bo tak jak mówi papież Franciszek w Ewangelii Gaudium, uczeń misjonarz staje się tym, który rodzi nowych uczniów misjonarzy.
A John postanowił, że przywiezie z sobą swoich przyjaciół po to, żeby opowiedzieli Woodstockowiczom o przyjaźni z Jezusem. Powiedz, John, dlaczego w ogóle decydujesz się na to, żeby z Malezji przyprowadzić swoich przyjaciół do tego, żeby poszli do ludzi, których nie znają, ludzi innej kultury, innego narodu. Jak to się dzieje, że ty chcesz na tym skrawku Polski ewangelizować i to już nie sam, ale z ludźmi, którzy są ci bliscy, z twoimi przyjaciółmi?
I think for me, when I experienced Pastanek Jesus last year, it impacted my life a lot.
Jeśli chodzi o mnie, kiedy miałem doświadczenie przystanku Jezus w zeszłym roku, to miało duży wpływ na moje życie.
So when I went back to Malaysia, I had this fire that I needed to share with my friends.
I kiedy wróciłem do Malezji, to miałem w sobie ten ogień, którym chciałem się podzielić ze swoimi przyjaciółmi.
And my friends are all from a youth group and we are already doing a lot of evangelization in a Muslim country.
I moi przyjaciele, wszyscy jesteśmy w młodzieżowej grupie i podejmujemy dużo działań ewangelizacyjnych w kraju muzułmańskim.
And I was sharing with them my experience in Pastanek Jesus and they also felt so prompted in their spirit to come.
I kiedy dzieliłem się z nimi swoim doświadczeniem z przystanku Jezus, oni we własnych sercach poczuli taki ogień, poczuli przynaglenie, żeby przyjechać.
And it's not easy because they had to raise money to come here.
To nie było łatwe, bo musieli zebrać pieniądze, aby tutaj przyjechać.
But God in his God opened the doors of blessing for them to come here.
Ale Bóg pobłogosławił im, pootwierał wszystkie drzwi, żeby mogli tutaj przyjechać.
I think the scripture that Father shared just now is very important when the disciples, those who believe in Jesus, will do many miracles.
I wydaje mi się, że to słowo, które ksiądz Artur przed chwilą przeczytał o tym, że kiedy uczniowie zostali posłani, to działy się te wszystkie cuda, jest bardzo ważne.
And he said that the disciples also abandoned him.
Bo tam jest też napisane, że uczniowie opuścili go.
But Father said one thing that Jesus, when Jesus rose from the dead and appeared to them, he said, "Go and preach."
Ale to ksiądz Artur też powiedział, że kiedy Jezus ze zmartwychwstał i kiedy przyszedł do nich, to powiedział te słowa: "Idźcie i głoście."
So when I shared with my friends the desire to come and share their experience of Jesus.
Więc dzieliłem się z moimi przyjaciółmi też tym pragnieniem, żeby oni podzielili się spotkaniem z Jezusem.
So when they came to Przystanek Jezus this year,
kiedy oni przyjechali na Przystanek Jezus w tym roku,
and when they went to Woodstock,
kiedy poszli na pola Woodstocku,
many people were surprised, what you Malaysians doing here?
Wiele ludzi było zszokowanych, co ci Malezyjczycy tutaj robią.
And we had the opportunity to sit down and talk to them and share with them that how much we love Jesus.
I to była okazja dla nas, żeby usiąść z nimi i poopowiadać im, jak bardzo kochamy Jezusa.
And many of them had so many questions about why you love Jesus so much.
I bardzo wielu z nich miało pytania, dlaczego? Dlaczego tak bardzo kochacie Jezusa?
I share one experience of my I met one guy. He told me, are you crazy?
Podzielę się takim jednym doświadczeniem. Spotkałem jednego chłopaka i on pyta mnie, słuchaj, ty zwariowałeś?
You travel 11,000 kilometers to be here in Przystanek Jezus.
Przejechałeś 11 tysięcy kilometrów, żeby być tutaj na Przystanku Jezus.
To sit here and talk to me about Jesus.
Żeby siedzieć tutaj i rozmawiać ze mną o Jezusie.
He said, you must either be crazy or you love Jesus so much.
Powiedział, albo jesteś wariatem, albo po prostu tak bardzo kochasz Jezusa.
I told him, I love Jesus so much, that's why I'm here with you.
A ja odpowiedziałem, tak bardzo kocham Jezusa, dlatego dlatego jestem tutaj teraz z tobą.
And he was so touched, he was so moved. We prayed together.
On tak bardzo był poruszony, że się potem wspólnie pomodliliśmy.
And I gave him a prayer in Polish to pray every day.
I zostawiłem mu modlitwę po polsku, którą żeby się modlił nią codziennie.
And he was so appreciative. He said thank you.
I bardzo to docenił. Był bardzo wdzięczny.
So you know, when you have this love for God, this love for Jesus so much, you need to share.
Więc kiedy jest w tobie ta miłość do Boga, miłość do Jezusa, to musisz się nią dzielić.
You cannot keep it to yourself.
Nie możesz tego zatrzymać dla siebie.
So that's what I did when I went back to Malaysia and my friends came here to share that love as well.
I to samo zrobiłem, kiedy wróciłem do Malezji i podobnie moi przyjaciele też zapragnęli przyjechać, aby się dzielić miłością Jezusa.
And I want to encourage many young people, go for Przystanek Jezus.
I chcę zachęcić wielu młodych ludzi, jedźcie na Przystanek Jezus.
Don't be afraid.
Nie bójcie się.
You won't be alone.
Nie będziecie sami.
Jesus is with you.
Jezus jest z wami.
A takie doświadczenie poobijania, bo tutaj też ktoś z was wspomniał o czymś takim, że nieraz się można wrócić poobijanym. Jak tym się nie złamać? Bo nieraz przychodzi, podejrzewam, że nawet na ucznia misjonarza takie doświadczenie jakiegoś kryzysu, jakiegoś zwątpienia. Panie, ja tutaj przyjechałem z Malezji, przyjechałem skądś tam, prawda? Klerykiem zostałem, księdzem jestem. Przyprowadziłeś mnie z tego najdalszego miejsca do ołtarza, ale jak tam byłem, to może sobie nawet lepiej radziłem w tej ewangelizacji, aniżeli teraz, gdy jestem tak blisko. Jak z tym sobie takim doświadczeniem nieraz takiej po ludzku porażki radzicie, bo chcielibyście kogoś przekonać, komuś powiedzieć, no słuchaj, Bóg naprawdę jest fantastyczny, jest wspaniały, jest miłosiernym ojcem, byście rozdarli szaty i pokazali swoje serce, ale ktoś mówi, sorry, ja cię nie chcę słuchać, mnie nie interesuje to, co ty mówisz, dla mnie Bóg jest nikim i tak dalej, i tak dalej. Co wówczas?
To jest trudne doświadczenie. Zwłaszcza, gdy idziesz, głosisz słowo, masz wrażenie, że trafisz do człowieka. I nagle słyszysz, nie, nie chcę w to wejść. Nie chcę tak żyć. I mi wtedy bardzo pomagają słowa księdza biskupa Grzegorza z jednego forum ewangelizacyjnego, gdzie mówił, że to, co nam często przyświeca jako ludziom, to pewien sukces w ewangelizacji. Ilu ludzi przyprowadziłem do Jezusa? Ilu ludzi nawróciłem? Jak piękne czuwanie zrobiłem? Takie pragnienie sukcesu. Natomiast to nie o to chodzi. Bo tak naprawdę tym, który nawraca, jest Jezus, a nie ja. Łukasz wspominał o tym, że ja mogę siać, a Bóg nawraca. I to daje ogromną nadzieję, że to słowo, ta rozmowa, która się toczyła, gdzieś w sercu tego człowieka zostanie. I być może to nie był jego czas. I drugi moment, bardzo ważny, to moment powrotu z pola. Na naszej części pola na Woodstocku stoi Biały Krzyż. I ja zawsze wychodząc i wracając, oddaję tych ludzi Panu Bogu. Bo to są jego ludzie. Nie? I ja mogę być pobijany, tak po ludzku, ale on mnie poskłada. Natomiast tych ludzi zostawiam na krzyżu, pod krzyżem, zostawiam jemu.
To jak ksiądz mówił, wspomniał o tym krzyżu, spod którego zawsze chcemy wyjść, jakby czuć się posłani mocą krzyża i dalej zmartwychwstania i do niego wracamy. Przypomniała mi się sytuacja, kiedy bardzo mi zależało na tym, żeby jechać na przystanek z moimi braćmi z seminarium. Nie udało mi się pojechać z jednym z braci kursowych. Bardzo mi zależało na tym, żebyśmy przystanek przeżyli jak najlepiej, doświadczyli ewangelizacji, doświadczyli tego, jak Pan Bóg działa w tych ludziach. I kiedy wieczorem już wróciliśmy na bazę, dzielimy się doświadczeniem, no i Tomek mówi, że wiesz co, miałem bardzo trudny dzień. Spotkałem chłopaka, który przez kilkadziesiąt minut wylewa na mnie wszystkie żale, wszystkie pomyje, używa najgorszych epitetów na kościół, na księży. Ja tak siedziałem, słuchałem i myślałem sobie w duszy, Boże, czemu to wszystko idzie na mnie? I mówi, po prostu każdym zdaniem mnie nokautował. Coraz bardziej wbija mnie w ziemię.
Mówi, na szczęście okazało się, że ja przyjmowałem ciosy na siebie, ale dziewczyny czy kobiety, które były ze mną w tej grupie, rozmawiały z jego koleżanką. I udało się tą koleżankę zaprosić na przystanek Jezus, do spowiedzi. Więc mówi, czułem, że chociaż to jest dobre w tym wszystkim. To jest pozytywny, jakiś pozytyw z tego. I kiedy wrócił już też na przystanek, taki zadowolony, cieszył się, patrząc na tą dziewczynę, która się spowiada, został pod krzyżem i to wszystko chciał oddać Jezusowi. Zobaczył tego chłopaka, którego tak nokautował, który już z daleka idzie i krzyczy na niego, mówi, o, jest ten taki owaki, tam stoi. Ja bym po prostu to już go rozbiło. Myślał, że teraz wszystko odda Panu Bogu i wszystko będzie dobrze. I widzi jakiś pozytywny efekt z tego, jakieś plusy, natomiast to go jeszcze zdołowało. Ale myślę, ważne w tym wszystkim też jest to, co mówił papież Franciszek, że on chce Kościoła właśnie brudnego, poobijanego, ale dlatego, bo się przewraca, bo próbuje. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Papież Franciszek woli Kościół, który jest poobijany, który się stara, a nie taki, który właśnie, tak jak ojciec wspomniał, jest ekskluzywny w garniturku pod muchą i nie obrudził się od pracy na roli, tak?
Coś ciężko, ojcu, nie, słuchać tego wszystkiego.
Nie obawiacie się tego, że na przykład traficie z dobrą nowiną, że jest Bóg. I to Bóg nie jest byle kim, ale jest miłością konkretną, a nie jakąś tam abstrakcyjną. No i ci ludzie gdzieś wrócą i będą chcieli szukać tego Boga, o którym mówiliście, i będą mieli go problem znaleźć.
Dlatego bardzo dużo czasu jako wspólnota poświęcamy w te miejsca, jeżdżąc w te miejsca, gdzie nas zapraszają. Uprzywilejowanymi osobami są księża i siostry zakonne. Nawet jadąc dzisiaj rano do studia, odbierałem właśnie telefony, gdzie przyjmowałem zaproszenia do tych środowisk. Bo rzeczywiście dla nas, jako ewangelizatorów, nie jest trudnością ewangelizować. To jest tak, jak dla każdego z nas bardzo łatwym jest oddychanie, no chyba, że człowiek jest chory, leży w szpitalu i już nawet nie jest w stanie oddychać i trzeba mu podłączyć respirator. Ale każdy zdrowy człowiek, dla niego oddychanie jest czymś bardzo zupełnie łatwym. I dla nas głoszenie Ewangelii, dzielenie się dobrą nowiną jest czymś naprawdę bardzo naturalnym. To nie jest nawet jakiś ogromny wysiłek. Tak, jesteśmy zmęczeni, nie jesteśmy jakimiś ponad ludźmi, absolutnie, ale mamy z tego ogromną radość i człowiek, który ma radość, a jest zmęczony, no to jakoś przechodzi nad tym zmęczeniem inaczej. Natomiast rzeczywiście bardzo dużym kłopotem jest, gdzie tego człowieka później odesłać. I dlatego księżom, siostrom zakonnym poświęcamy dużo czasu w ciągu roku. Ostatnio prowadziliśmy jako wspólnota taki piękny czas. Mieliśmy z siostrami karmelitankami takie 3 dni, gdzie zmagaliśmy się z przemianą naszej mentalności. Z przemianą właśnie tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, pewnego rozumienia eklezjalności. My wypadliśmy gdzieś z jakiegoś toru, i dzisiaj wielu młodych ludzi nie znajduje swojego miejsca przy parafii, bo kiedy są, to od razu się chce ich widzieć jako tych, którzy są zaangażowani, że oni zrobią to, czy zrobią tamto, przygotują to, czy tamto. Tymczasem, no właśnie, młodzi wymagają tego, żeby z nimi być. I to jest pewien kłopot i to jest, myślę, ogromne wyzwanie. To jest ogromne wyzwanie, żeby młodzi byli dzisiaj w kościele, przy kościele. Trzeba mieć dla nich czas, trzeba mieć dla nich miejsce i nie liczyć na to, że my na nich w jakiś sposób, powiedzmy w cudzysłowie, zarobimy. To jest zupełnie nie ta logika, nie to myślenie. I to jest kłopot. Natomiast jest wielu wspaniałych naprawdę księży, znamy ich, bo organizujemy też jako, ponieważ jestem w zespole Konferencji Episkopatu Polski do spraw nowej ewangelizacji, organizujemy co roku kilka serii rekolekcji też dla księży i widzimy tych wspaniałych naszych braci, kapłanów, którzy próbują w zupełnie nowy sposób funkcjonować wśród młodych ludzi, na parafiach otwierać dla nich drzwi, mieć dla nich czas, wyjeżdżać razem z nimi. Nie dają się przywiązać do starej zasady, że tylko konfesjonał, kancelaria, katecheza i to ma być treść twojego życia, dlatego że widzą, że życie płynie szerokim nurtem i bardzo wartko obok tych rzeczywistości. Nie wolno się tylko do nich zatrzymywać, na nich tylko zatrzymywać. Więc to jest nasz jakiś taki apel. Robimy co możemy, modląc się, zapraszając na spotkania, na rekolekcje księży, bo w Polsce mamy taką sytuację, za granicą wygląda to już inaczej, ale w Polsce mamy taką sytuację, że jeżeli ksiądz się w coś nie zaangażuje, to w polskim duszpasterstwie po prostu to nie pójdzie do przodu, bo świeccy nie mają na tyle odwagi. Dlatego zależy nam, żeby klerycy brali udział w przystanku Jezus, żeby budzili się z pewnego letargu, jakiegoś takiego bycia duchownymi wielkiego formatu bizantyjskiego, aby stawali się przyjaciółmi Jezusa, którzy są w stanie umywać nogi, tracić czas dla młodych, być z nimi, kochać ich, płakać z nimi, cieszyć się, radować, tańczyć, być dla nich ojcami, duszpasterzami.
Czytam również to, co jest na Facebooku. Na pytanie, czy spotkałaś w swoim życiu Jezusa, Dominika, tak, spotkałam i to nie raz. Karolina, tak, spotkałam Jezusa na rekolekcjach KSM-u i na spotkaniach młodych w Lednicy oraz na wieczorach uwielbienia odbywających się w Toruniu z okazji Światowych Dni Młodzieży. Maciej, tak, dzisiaj dowiózł mnie bezpiecznie na mszę świętą co do sekundy po tym, jak wcześniej błądziłem po całej Warszawie. Marzena, tak, spotkałam Jezusa podczas przyjmowania Komunii Świętej. Jak przyjmowałam komunię, to wyraźnie odczułam smak krwi w ustach. Jezus jest obecny pośród nas, On żyje. Wojtek dołącza filmik. Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie. Tak. I jeszcze Paweł na modlitwie spotkał Jezusa. Laurin podczas adoracji Najświętszego Sakramentu spotkała i... Tak, pisze Damian, ale chyba niepokorny czarny baran ze mnie.
Tak. Bywa tak, ale pozwólcie, że dorzucę jeszcze jedną historię. Ona bardzo nas uradowała i jest taka niesamowita, bo napisał ją José Prado Flores. To jest twórca szkół ewangelizacji świętego Andrzeja z Meksyku. Przez ostatnie 10 dni pracując w Polsce, naprawdę bardzo ciężko pracował, formując ewangelizatorów, i kiedy wracał do Meksyku, był taki rozżalony, ponieważ nie zdążył przyjechać na lotnisko wcześniej, żeby zmienić swój bilet z drugiej klasy na klasę biznes, a chciał bardzo odpocząć, wyspać się, bo jest zresztą też chory, choruje, ma nowotwór, walczy z nim, na razie próbuje wygrywać. I był taki zmęczony i trochę taki rozgoryczony na Boga, bo nie zdążył wymienić tego biletu, już było tylko miejsce w tej drugiej klasie, bardzo wąsko, wiedział, że nie wyśpi się, będzie strasznie zmęczony i miał taki żal do Boga, że Boże, ja tyle dla Ciebie robię, formuję ewangelizatorów, a Ty o mnie nie dbasz, jestem zmęczony tym wszystkim. I w tym momencie podszedł do niego jakiś młody taki chłopak, napisał, José Prado napisał o tym, że miał bardzo takie jasne włosy, takie wręcz złote, takie rude, złote włosy. Miał na imię Michał i podszedł do niego i powiedział, pan Prado, José mówi, tak, poproszę za mną. I poszli do biznes klasy, wskazał mu miejsce, José Prado był cały uradowany, nakrył się kocem, spał przez 8 godzin, kiedy wstał, był bardzo wypoczęty, chciał znaleźć tego Michała, żeby mu podziękować, i podszedł do stewardesy, prosząc, żeby znalazła tego Michała, i ona mówi, że ale w naszej obsłudze raczej chyba kogoś takiego nie ma, ale jeszcze sprawdzi na liście. Sprawdziła, przyszła i mówi, proszę pana, ani w obsłudze, ani nikogo na pokładzie samolotu nie ma o imieniu Michał. Bóg naprawdę troszczy się o tych, którzy głoszą Ewangelię, którzy służą innym. On wie, nawet wtedy, kiedy jesteśmy rozgoryczeni na Niego, że On o nas się nie troszczy, pokazuje nam takimi cudownymi rzeczami, że jesteśmy bardzo ważni w Jego oczach.
Pamiętam taką książkę, Wiara jest przyjaźnią. To taki był czas też ważny, kiedy tę książkę, zresztą z propozycji księdza Artura też przeczytałem. No i to też pokazuje, że wiara to nie jest formalizm, tak? Że to nie jest taka, że wiara nie jest jakąś strukturą, że wiara to jest rzeczywiście relacja, bo jeśli relacja, no to między osobami, a między jakimi osobami? No, przynajmniej jedna kocha, a druga stworzona do miłości i tej miłości ciągle szuka. Więc tu jest miłość i tu jest miłość, tylko że nieraz z jednej strony mocno przyciemniona. tak sobie myślę.
Zdarza się, ale są też inne oblicza tej miłości, nie? Ja naprawdę bardzo zachęcam młodych do tego, żebyście mieli taką odwagę, nie tylko czekania na to, żebyście mieli doświadczenie, że Bóg was kocha, bo tak naprawdę jest i możecie to odkryć klękając po prostu w ciszy swojego pokoju, nawet wieczorem przy zgaszonym świetle. Jeśli tego potrzebujesz, powiedz Bogu, tak bardzo szczerze, może nawet i pretensjonalnie, powiedz: Boże, potrzebuję tego twojego doświadczenia miłości, potrzebuję, abyś odnowił we mnie coś, co we mnie przygasło. I później zobaczysz, jak Bóg się zacznie prowadzić do innych ludzi, zaczniesz opowiadać o Bogu, który jest dla ciebie bliski, kiedy będziesz już mieć to doświadczenie, i zobaczysz, że zaczyna się zapalać w sercu jakaś taka niesamowita radość i miłość. My mamy, myślę, jako tworzymy pewną rodzinę ewangelizatorów na przystanku Jezus i bardzo za sobą tęsknimy, bardzo jesteśmy ciekawi tego, co dzieje się w naszym życiu. Nasze spotkania na przystanku Jezus są niekończącymi się opowiadanymi historiami, co Bóg czynił w naszym życiu przez cały ten rok. I to są upadki, to są powstania, to są sytuacje bardzo zwyczajne i sytuacje nadzwyczajne. I to wszystko pokazuje, jak Bóg o nas się troszczy i Bóg nie czyni żadnego względu na osobę. Nie ma dla niego kogoś, że ktoś jest... Jeśli myślicie, że Bóg bardziej kocha papieża niż was, to naprawdę bardzo się mylicie. On bardzo kocha Franciszka, ale nie przeszkadza mu to absolutnie ciebie bardzo kochać. I on naprawdę szaleje za tobą. I to jest prawda, którą chcemy powiedzieć nawet temu, kto płacze, kto w tej chwili czuje się naprawdę bardzo źle i nie chodzi tutaj o jakiś środek znieczulający. To jest podstawowa prawda, która nieraz niestety od nas się odbija, bo nie chcemy przyjąć miłości. Pamiętam, jak reagowałem na to, jak moi przyjaciele pisali do mnie listy, wiadomości na mailu i nieraz kończyli to takim stwierdzeniem, które na początku mnie szokowało. Daj się kochać. Pozwól się kochać. Ja sobie myślałem, o co im chodzi? Musiały płynąć lata, żebym zrozumiał, że to od człowieka też zależy, że w pewnym momencie puszczę te hamulce, które zaciągnąłem i po prostu pozwolę się kochać. Nie intelektualnie, nie teoretycznie, ale naprawdę dać się kochać przez drugiego człowieka, ale i przez Boga.
O tych duchowych więzach pisze m.in. Ania. Dobrze was słyszeć. Powrót do sercem na przystanek. U mnie w tym roku bardzo mocne doświadczenie, że nic nas nie oddzieli od miłości Chrystusa. Agnieszka pisze: na przystanku Jezus w pełni spełniają się słowa Jezusa: nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić, w owej bowiem godzinie będzie wam podane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Trzy razy była na przystanku Jezus, no i ma nadzieję na zobaczenie jeszcze. Pozdrawiamy cię, Agnieszko. A Sylwia pisze: jakie warunki trzeba spełnić, aby w takim przystanek Jezus wziąć udział?
Po pierwsze, zapraszamy na przystanek Jezus do udziału osoby, które w ciągu roku formują się w różnego rodzaju grupach, ruchach, stowarzyszeniach kościelnych, dlatego że przystanek Jezus nie jest jakimś tylko taką inicjatywą krótkotrwałą. To jest rzeczywiście takie pole walki nieraz między dobrem a złem. To jest też pole, gdzie człowiek składa świadectwo swojego życia z Bogiem i dlatego nie za bardzo chcielibyśmy, żeby na przystanek Jezus przyjeżdżały osoby przypadkowe. Owszem, one się zdarzają, zapraszamy je wtedy do jakiegoś takiego trochę też naszego zaplecza, by mogły słuchać też Ewangelii, która jest głoszona na przystanku, ale generalnie przystanek Jezus jest dla osób, które w ciągu roku formują się i są osobami pełnoletnimi. A ja chciałbym mieć pytanie do ojca Darka. Czy ojca Darka dzisiaj coś zastanawia w tym studio? Wy tego nie widzicie, wy słyszycie tylko przez mikrofony, ale czy ojca Darka coś zastanawia, patrząc na nas? Bo to jest szczególny obraz tego, jak jesteśmy ubrani.
No, koszulki są, tak?
No tak, tak, siedzimy tu ubrani oczywiście, ale te koszulki właśnie są takie bardzo specyficzne.
Tak, i na nich nic nas nie oddzieli. Tak. To są słowa.
Z tyłu jest wizerunek twarzy Chrystusa i pełny...
Nic fragment. Nas nie oddzieli od miłości Jezusa.
Ale z przodu coś jeszcze jest.
wszyscy
podnoszą krężą, jeszcze pokazując.
Arabska. Ciekawe, czemu ja to mówię. Arabska litera N, która oznacza Nazarejczyka, i tą literą muzułmanie z państwa islamskiego oznaczają mieszkania chrześcijan.
Mhm. I dlatego z racji tego, co się dzieje, tak?
Dokładnie tak. W tym roku przystanek Jezus był bardzo mocno inspirowany tą wielką niesprawiedliwością i męczeństwem naszych braci i sióstr, który dzieje się w różnych częściach świata, ale szczególnie myślę to, co przeniknęło do sieci, kiedy mogliśmy widzieć te brutalne zdjęcia mordowania chrześcijan, gdzie obcinano im głowy i właśnie ubierano ich w pomarańczowe kombinezony. To nas tak bardzo mocno zainspirowało, żeby przyjąć to słowo z listu do Rzymian, że nic nas nie oddzieli. I to ma podwójne znaczenie. Z jednej strony, że nic nas nie oddzieli między sobą jako braćmi i siostrami, bo mówimy właśnie o relacyjności w Kościele i to jest bardzo ważne. I drugie, że nic nas nie oddzieli od miłości wobec Boga. Nawet grzech nie jest w stanie nas oddzielić od miłości Boga, bo Bóg mimo naszego grzechu, On nie jest oddzielony od nas. To my możemy się oddzielić, ale z Jego strony nic nas nie jest w stanie oddzielić od Niego i to jest dla nas bardzo dobra nowina, którą chcieliśmy też zanieść właśnie na przystanek Woodstock, by mogli o tym usłyszeć nasi bracia i nasze siostry.
Przyszła wiadomość z Malezji.
Tak, tutaj John chciałby powiedzieć, że ta inicjatywa ewangelizacyjna, która ma miejsce na przystanku Jezus, w przyszłym roku przybierze bardzo szczególny wyraz i myślę, że to jest dobry czas, żeby powiedział o ICE, jeśli chcecie, to zajrzyjcie tam, www.ice2016.pl. Będzie to Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji, International Center of Evangelization.
So as you know, next year is it's a big year for Poland for World Youth Day.
Tak jak wiecie, jest przyszły rok jest wielkim rokiem dla Polski
ze względu na Dni Młodzieży.
And millions of young people will be coming to Krakow.
Miliony młodych przybędą do Krakowa.
And to be with the Holy Father during World Youth Day.
Aby spędzić czas z Ojcem Świętym podczas Światowych Dni Młodzieży.
And we have this initiative called the International Center for Evangelization.
I mamy taką inicjatywę, Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji.
It will be one week before World Youth Day.
Odbędzie się tydzień przed Światowymi Dniami Młodzieży.
For me it's like Przystanek Jezus in a big scale.
To dla mnie to coś takiego jak Przystanek Jezus na wielką skalę.
Where we will be focused on evangelization work in the city of Krakow itself.
Więc skupimy się na ewangelizacji miasta Krakowa.
And we would like to have lots of young people from different parts of the world to come with their group.
Więc chcielibyśmy, aby wiele młodych ludzi z różnych części świata przybyło ze swoimi grupami.
To share their faith.
Aby dzielili się swoją wiarą.
Through music, through creativity.
Poprzez muzykę, różną twórczość.
Their testimonies,
swoje świadectwa,
and to preach as well,
i również żeby głosić
of what Jesus has done in their lives,
mówić o tym, co Jezus uczynił w ich życiu.
So we want to invite also a lot of young people in Poland.
I również chcemy zaprosić wiele młodych ludzi z Polski.
Contact us.
Skontaktujcie się z nami.
If you're interested to be part of this program.
Jeśli chcielibyście być częścią tego projektu.
Because I'm also working in the community to take care of the English speaking pilgrims.
Ja też pracuję we wspólnocie, aby troszcząc się, opiekując się pielgrzymami anglojęzycznymi.
I'm contacting a lot of people in America, in Australia, New Zealand and in Malaysia as well.
Utrzymuję kontakt z wieloma ludźmi w Ameryce, w Nowej Zelandii, również w Malezji.
To be part of this evangelization work in Krakow.
Z ludźmi, którzy będą właśnie częścią tego projektu ewangelizacyjnego w Krakowie.
If I can do it,
jeśli ja mogę to zrobić,
you can do it.
Ty też możesz to zrobić.
Znakomicie.
Dziękujemy. John z Malezji. Możecie kontaktować się z nami przez profil Czas Wyrastania na Facebooku, ale także możecie do nas zatelefonować 655-2355. Numer dla słuchaczy z Polski Północnej 655-2356 Południa. Telefony w naszej rodzinie 536-600-200 i zagranica 655-2333 oraz 655-2366. Dodam tylko, że mecz, no wiadomo, już się zakończył. Zakończył się wynikiem takim przyzwoitym, jak na grę z Mistrzami Świata 3-1. W związku z tym musiałbym zerknąć, jak tam inne drużyny. Byliśmy na pierwszym miejscu, teraz pewnie już nie jesteśmy, bo Niemcy mieli punkt mniej, 13, my mieliśmy 14, więc oni już teraz mają 16, my mamy dalej 14, a jak Szkocja zaraz grała chyba z Gruzją. Tak, ale zaraz to wszystko ogarniemy, zobaczymy, w międzyczasie posłuchamy piosenki i czekamy na telefony. Jezus drogą to muzyka, piosenka z przystanku Jezus. Taka muzyka, no, bywa.
Tak? Bywa, bywa zdecydowanie.
I co się wtedy dzieje?
Śpiewamy.
No przede wszystkim właśnie...
śpiewamy, śpiewamy.
No, ksiądz Jakub bardzo lubi śpiewać, mimo tego, że nie wychodzi mu za bardzo, ale pracuje nad
czasami
tym.
Czasami wyjdzie.
Czasami wyjdzie. No, jak nie trafi, to wyjdzie. Natomiast muzyka odgrywa bardzo ważną rolę na przystanku Jezus, ponieważ to jest forma naszej modlitwy. Dlatego, że młodzi mają swój język ekspresji, swój sposób wyrażania się, swojego serca. Są oczywiście takie trendy w kościele, które mówią, że no nic innego jak śpiewnik księdza Siedleckiego. Tylko, że wtedy powstaje taki argument, którego używa biskup Edward: a co śpiewano, jak nie było śpiewnika Siedleckiego? Więc na pewno to się bardzo zmienia. Zmieniają się rytmy, zmienia się styl, zmienia się muzyka, ale to wszystko jest tak naprawdę w służbie tego, żeby budować tę osobistą relację z Jezusem, modlić się, przeżywać wiarę, także dynamicznie.
Jesteśmy na Facebooku, Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, tam możecie pisać w komentarzach. Jesteśmy także połączeni telefonicznie z tymi, którzy wybiorą numer 655-2355, to numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655-2356 Południa, zagranica 655-2333 i 655-2366, kierunkowy 4856 do Torunia. A miałem zapytać jeszcze o rekolekcje, bo zanim wychodzicie, podejmujecie na polu różnego rodzaju rozmowy z osobami, które chcą z wami rozmawiać, to rozmawiacie z Bogiem przez modlitwę, ale także przez intensywny czas rekolekcji, tegoroczne rekolekcje, jak przebiegały?
Tegoroczne rekolekcje prowadził biskup Grzegorz Ryś z Krakowa. To jest przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw nowej ewangelizacji. To tak oficjalnie, jakby go przedstawiać, a tak nieoficjalnie, gdyby go przedstawiać, to jest człowiek, który, ja go tak charakteryzuję jako człowieka, który, no widziałem go w bardzo różnych sytuacjach, jest to człowiek, w którym nie rozjeżdża się to, co mówi, tym jak żyje. I to jest kapitalne i widać to w kontakcie z ludźmi, w różnych sytuacjach go widząc, tak właśnie to postrzegam. I skupiliśmy się w tym roku na rekolekcjach, na takim fragmencie z 8 rozdziału listu do Rzymian i pogłębialiśmy właśnie rozumienie Ewangelii łaski, pogłębialiśmy rozumienie tego, co mamy napisane na koszulkach, że nic nas nie oddzieli od miłości Chrystusowej. Bardzo głębokie były te rekolekcje, one naprawdę bardzo głęboko dotykały naszych serc i to jest jeden z aspektów, można powiedzieć, przygotowujących nas do wyjścia ewangelizacyjnego na przystanku Jezus. Dlatego, że jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która widzę, że ona rzutuje na pewną owocność spotkań, tak? To jest formacja w Szkole Nowej Ewangelizacji. Widzimy, że ewangelizatorzy, którzy przyjeżdżają, o wiele lepiej sobie radzą w kontakcie z ludźmi, jeśli mają doświadczenie formacji w Szkole Nowej Ewangelizacji. I takim kursem podstawowym wprowadzającym w przygotowanie do ewangelizacji jest kurs Nowe Życie, a później bardzo dobrze przygotowuje do ewangelizacji kurs Paweł. To jest bardzo intensywny kurs, trwa 11 dni. On przygotowuje do bardzo konkretnego spotkania z człowiekiem i daje odpowiednie narzędzia do toczenia dialogu i słuchania człowieka.
No właśnie, a o tych narzędziach, czy to nie jest tak wtedy, że wiara troszeczkę, jakby ten przekaz jest traktowany marketingowo, tak jak są różnego rodzaju narzędzia, prawda, wykorzystywane techniki różne, rozmowy tu, tam, siam, nieraz tak świadkowie Jehowy na przykład pukając do drzwi, różne tam mają te schematy przygotowane przez ich zbór. Czy nie ma takiej obawy, że tego typu kursy, Paweł czy inne ewangelizacyjne, no uczą jak przerobić, no.
Dobrze, to najpierw biblijnie, a za chwilę ksiądz Jakub ad hominem pewnie jakiś argument wyciągnie z rękawa. Pierwszy argument to jest taki, no zobaczmy na to, co robił Jezus z uczniami. Oni potrzebowali 3 lata na to, żeby z Jezusem być. I po co? On ich nie indoktrynował.
Oni przede wszystkim na niego patrzyli i widzieli, jak on to robi. Widzieli, jak on podchodzi do ludzi. Widzieli, jak on spotyka się z ludźmi. Widzieli, jak on nie boi się ludzi. Widzieli, jak on rozmnaża chleb. Widzieli, jak on karmi tłumy. Oni to wszystko widzieli. Ja myślę, że to jest naprawdę bardzo ważne, żeby, jak czytamy Biblię, to nie po to, żeby coś się dowiedzieć, ale żeby widzieć. Ale żeby widzieć Jezusa czyniącego. I taki człowiek, który chce podjąć misję ucznia misjonarza, potrzebuje widzieć starszego brata, starszą siostrę, który bez lęku idzie, głosi Ewangelię i my na to pozwalamy. To jest taka szkoła uczniostwa. Chodź, nie bój się, pójdź razem ze mną, zobacz, jak ja to robię. Zobacz, że to wcale nie jest straszne. I nie ma to nic wspólnego z manipulacją. A teraz drugi argument, ksiądz Jakub.
Przed chwilą oglądaliśmy mecz reprezentacji Polski. No i niestety przegraliśmy. To, co jest piękne w sporcie, to w pewien sposób treningi. W pewien sposób szykowanie się do meczu. Informacje w szkole nowej ewangelizacji to właśnie takie przygotowanie się do rozgrywki. Gdzie bój toczy się o drugiego człowieka. O człowieka, na którym nam zależy.
Nawet jego wieczność. Nie?
O jego zbawienie, o jego życie. I generalnie zdarzy się, że narodzi się taki Ronaldo czy Messi, który bez żadnych kurców zamiata i zawija nogą to wszystkich, nie?
Chociażby José Prado Flores.
I pewnie nie jeden taki człowiek ma Ewangelię tak wpisaną w sercu i taki dar od Boga, że nie potrzebuje żadnych kurców. Ale większość z nas jest rzemieślnikami. Natomiast w szkole nowej ewangelizacji z rzemieślników stajemy się artystami. Kimś, kto nie łupie kerygmatem, nie łupie Słowem Bożym, ale zachwyca. Kimś, kto potrafi poruszyć serce. Nawraca Bóg. Ale aby Bóg miał szansę nawrócić kogoś, posługuje się człowiekiem. Prowadzi do spotkania. I aby doszło do spotkania człowieka z człowiekiem, Boga z Bogiem, czasami trzeba poruszyć serce i trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Trzeba wiedzieć, jak wykorzystać Słowo Boże, jak poznać to Słowo Boże, jak powiedzieć swoje świadectwo, aby ono naprawdę dotarło i aby nie było gadaniem, ględzeniem, czy próbą starcia argumentów, ale aby było poruszenie serca.
Albo jakąś przemocą, ponieważ jak mówi klasyk, ludzie dzielą się na pobożnych i wściekle pobożnych.
Boże, chroń nas od tych wściekle pobożnych.
Tak, i to wtedy jest dramat. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Piotr z Rzeszowa. Bardzo się cieszę, w ogóle jechałem teraz samochodem i włączyłem Radio Maryja i przez pierwszy raz trafiłem na taką audycję, która trafia do mnie bardzo. Bardzo dziękuję za to. Ja chciałem powiedzieć może małe świadectwo o tym właśnie, jak muzyka chrześcijańska wpływała właśnie na moją formację, bo słyszę tutaj lekką obawę w głosie ojca prowadzącego, dlaczego taka muzyka, jak ona może formować kogoś. No ja pochodziłem z małej miejscowości w północy i gdy nawróciłem się w wieku kilkunastu lat, w mojej miejscowości nie było żadnej wspólnoty, w której mogłem się formować i wtedy szukałem, byłem młodym, szukającym i trafiał do mnie rock, punk rock i wtedy poznałem zespoły takie jak Armia, jak 2TM23, które tak naprawdę, których teksty mówiły mi o miłości Bożej, mówiły mi o tym, jak Bóg mnie kocha i jak budować z Nim relacje. Może nieświadomie budowały we mnie relacje z Bogiem. Właśnie przez taką ostrą muzykę Bóg we mnie działał, Bóg zmieniał moje serce, zabierał mi moje serce z kamienia, dawał mi serce z ciała. I tak jest do dzisiaj. Dzisiaj już myślę, że jestem trochę dojrzalszy w tym, że teraz ja mogę też wyjść i mówić innym o Bogu tutaj w Rzeszowie. I mogę powiedzieć, że Bóg działa przez muzykę i naprawdę są świetne zespoły, takie jak Lux Torpeda na przykład, który mi mówi teraz, gdzie za chwilę wychodzę za mąż, jak żyć w rodzinie. No, żaden zespół uwielbieniowy nie powie mi tak twardo, jakie błędy mogę popełnić i jak z nich wychodzić. Bóg posługiwał się też muzyką i to jest świadectwo mojego życia.
Dziękujemy. Piotr, tak?
Tak, tak. Ja bym bardzo chciał pozdrowić, jeśli mogę.
Proszę.
Gacka, osoba znana pewnie na przystanku Jezus, mojego serdecznego przyjaciela z Erbiste. Gacku, serdecznie cię pozdrawiam. Trzymaj się.
Dziękujemy w imieniu Gacka.
A Piotrze, jak ma na imię wybranka?
Dorota też spod Rzeszowa.
To Dorotę musimy też obok Gacka pozdrowić, co?
Jak najbardziej.
Koniecznie
jak najbardziej.
Pozdrawiamy.
Dorotę, Gacka, wszystkich braci werbistów, pokój i dobro.
Pokój i dobro. Dziękujemy Tobie za telefon, za świadectwo. Cieszymy się, że jesteś razem z nami. Czas wzrastania. Audycja dla młodzieży, o młodzieży, z młodzieżą dzisiaj z przystanku Jezus. I może kolejny telefon. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jerzy z ziemi lubuskiej, z parafii Przemienienia Pańskiego. Ojcze, drugi raz się dodzwoniłem do czasu wzrastania i jestem pod wrażeniem całej audycji i w ogóle działalności, dzięki której przystanek Jezus znalazł się obok Woodstocku, czyli w jaskini lwa. Jest to według mnie niesamowite osiągnięcie i jest to jednym z etapów, którym się tu, na który czekam, gdyż to, że zstąpi duch i odnowi oblicze tej ziemi, zrealizuje się w Polsce. Chciałem, korzystając z tego, Ojcze, że mamy ostatni czas przed uruchomieniem ciszy wyborczej.
A to może, panie Jerzy, to zostawmy, bo jest wiele rzeczy ważnych, ale dzisiaj mówimy o najważniejszych, to znaczy o naszym życiu tutaj na ziemi, ale które się tutaj nie kończy. To znaczy to dzisiejsze nasze spotkanie wybiega poza ten czas, w którym jesteśmy i dlatego też warto poświęcić trochę tego czasu. Ja cieszę się, panie Jerzy, że jest pan razem z nami, że tego wieczoru słucha nas pan, że taką interakcję wykazuje. Dziękujemy także wszystkim na Facebooku, którzy zechcieli odwiedzić nasz profil, którzy zechcieli napisać, skomentować. 23:23, więc już niebawem to nasze takie wieczorne spotkanie zakończy się, ale przyjaźń się nie kończy.
Ona się rozszerza. Ja myślę to, bo mówiliśmy o tych naszych kolorze koszulek, że one są pomarańczowe, że jesteśmy jedno z chrześcijanami, tymi, którzy są też mordowani. Ja chciałbym powiedzieć, że to, co cudownego się wydarzyło, myślę, w tym roku na przystanku Jezus, to jest to, że dojrzeliśmy też do takiej miłości, za sprawą pewnie wielu ludzi, że w czasie przystanku Jezus ewangelizatorzy, nie kto inny, ale ewangelizatorzy, którzy też nie mają sporo pieniędzy, bo wyobraźcie sobie, że uruchamiamy zawsze taki fundusz solidarnościowy i on został w tym roku wyczerpany do cna i jeszcze na minusie trochę byliśmy. I sami ewangelizatorzy zebrali wśród siebie w czasie Eucharystii ponad 14 tysięcy złotych na prześladowanych chrześcijan. I czuliśmy się tak troszeczkę w tym źle, że okej, mówimy o prześladowaniach chrześcijan, modlimy się za prześladowanych chrześcijan, ale czy my możemy coś dla nich też zrobić? Wiemy, że toczy się wielka batalia, przyjmować, nie przyjmować. My podjęliśmy decyzję i dziękujemy Panu Bogu za to, że udało się to już zrobić. Dzisiaj wysłaliśmy konkretne zaproszenia do Syrii dla konkretnej rodziny z Aleppo. Widzieliśmy zbombardowane to miasto, gdzie chrześcijanie w ubiegłym tygodniu zostali w ogóle odcięci od dostawy wody. I postanowiliśmy sprowadzić do Gubina właśnie rodzinę, której przygotowujemy teraz mieszkanie, przygotowujemy możliwość rozpoczęcia nowego życia. I to jest możliwe dzięki właśnie też ewangelizatorom. Inni nas wsparli teraz konkretną też ofiarą, bo chcemy kupić im mieszkanie. To są chrześcijanie, rodzina chrześcijańska. Trochę się tego lękamy, czy damy radę, ale czujemy, że bylibyśmy bardzo nieautentyczni, gdybyśmy nie zdobyli się też na ten krok, aby pomóc konkretnym ludziom, którzy cierpią. Bo nie chodzi o to, żeby ubierać się w pomarańczowe koszulki i wykrzykiwać nawet najpobożniejsze hasła, bo jak mówi święty Jakub, co z tego, że powiecie biednemu, idź, okryj się, najedz się, a nie dacie mu tego. Nasi bracia cierpią, my się za nich modlimy, solidaryzujemy, ale chcemy też bardzo konkretnie na to odpowiedzieć i chcemy w tym miejscu też podziękować wszystkim tym, którzy nam pomagają, że możemy pomagać kolejnym.
Radio ma to do siebie, że radio to nie jest przestrzeń sakralna, to nie jest kościół, do którego trzeba wejść, gdzie trzeba się pokazać. To zresztą też przewaga nad telewizją. Radio to jest takie medium, który jest medium takim intymnym, powiedziałbym, troszeczkę takim nikodemowym, gdzie spotykamy się, rozmawiamy, słuchamy, ktoś może nawet nie ma odwagi zatelefonować, ale gdzieś tam tę gałkę radia przekręca, przycisk włącza i słyszy to, co mówimy. Do tych osób, które gdzieś są jeszcze w takim ukryciu, które trafiły przypadkowo na ten program, nie słuchają Czasu Wzrastania, nie słuchają Radia Maryja, nie słyszeli o przystanku, a mają może trudne doświadczenie z Panem Bogiem, z Kościołem, z księdzem. Co byście powiedzieli?
Że jesteś ważniejszy niż wszystkie te okoliczności, które cię spotykają, a także i te sytuacje, w których może jesteś zraniona, zraniony. Nie zapomnij nigdy o tym, że Bogu nigdy nie znudzi się ciebie szukać. Spotykamy takich młodych ludzi, którzy z całą premedytacją od Boga odchodzą. Mówią o sobie, że są ateistami. Możesz w Boga nie wierzyć, ale On wierzy w ciebie i będzie cię szukał do upadłego, do końca. Ja osobiście wierzę po tych 20 paru latach kapłaństwa, że przynajmniej 3 razy Bóg staje bardzo konkretnie w życiu każdego człowieka i bardzo wyraźnie puka do jego serca. Chcę cię tylko prosić, nie zatrzaskuj wtedy swoich drzwi. Drzwi swojego serca, nie zatrzaskuj. Nie bój się też takiej modlitwy: Boże, jeśli istniejesz, to daj mi znak. Zmień coś w moim życiu. Porusz mnie, popchnij mnie, żebym nie zastygł. Bóg naprawdę lubi odpowiadać na taką modlitwę. I kolejny krok, który możesz zrobić, to po prostu spokojnie uklęknij, jeśli możesz, i powiedz: chcę, abyś prowadził mnie przez życie. Może nie wszystko rozumiem, ale chcę, żebyś prowadził mnie przez życie. Chcę, byś był bardzo blisko mnie. Nie chcę być samotny, nie chcę być samotna. Bóg naprawdę na tę modlitwę odpowie. Zbyt wiele razy widziałem to, kiedy ktoś nawet i może w taki bardzo lekki sposób wypowiadał te słowa, ale za każdym razem widziałem, że Bóg na poważnie te słowa traktował. Nie ma takiej sytuacji, z której Bóg nie mógłby wyprowadzić człowieka. Nie ma takiego zła, które Bóg nie mógłby zamienić na to, aby ono zamieniło się w dobro. To nie jest tak, że życie tych, którzy dzisiaj tutaj słuchaliście w audycji, jest tylko piękne. Ono też czasami było poszarpane. Bóg nas znalazł, odnalazł, pociągnął więzami miłości i postawił nasze nogi na skalę, którą jest Jezus Chrystus, a skała to jest bardzo pewny grunt. Czujesz się pewnie, stojąc na skale. I Bóg chce dla ciebie takiego życia, byś stał na nogach pewnie. I kiedy zwrócisz się do Niego w takiej szczerości serca, On tylko czeka na to, aby posłać ci Świętego Ducha swojego, który zacznie tak układać przypadki w twoim życiu, że aż się zdziwisz. I bardzo szybko poprowadzi cię do wspólnoty ludzi, którzy są jego przyjaciółmi, abyś mógł iść razem z nimi. Wtedy wiele rzeczy, które dzisiaj są może niejasne, skomplikowane, zobaczysz, jak zaczną się prostować. I myślę, że byśmy nie kończyli tego tylko w taki sposób. Ja chciałbym, żebyśmy się teraz chwilę pomodlili za tych, którzy nas słuchają, naszych przyjaciół, którzy z nami słuchają. Niech pomodlą się razem z nami za tych, których może to słowo Ewangelii i tego świadectwa, które dzisiaj słyszeli, żeby mogło dotknąć. Panie Jezu, Ty jesteś pośród nas i bardzo gorąco Cię prosimy za naszych braci i siostry, którzy może wołają w jakichś zakątkach o kogoś, kto powinien stanąć przy nich. Ty stań przy nich. Dotknij ich serc. Podnieś. Połóż lekarstwo Twojej miłości na wszelkie rany. Przywróć, Panie, radość tym, którzy zwątpili. Prosimy Cię, Jezu, w imię tej przyjaźni, jaka nas łączy z Tobą, ze względu na Twoją ofiarę krzyża, ze względu na Twoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, okaż swoje zwycięstwo. Przyjdź, Jezu. Pokaż sens życia i daj tym naszym braciom i siostrom doświadczenie daru przyjaźni, który jest ponadczasowy, który przekracza granice i miejsca. Daj, Panie, byśmy stanowili tak razem jedno, aby świat mógł poznać i uwierzyć, że Ty, Jezu Chryste, jesteś jedynym Zbawicielem, jedynym Panem. Amen.
Już nie szukam Panie, wiem, że prawda to Ty. Wiem, że wzywasz mnie, by za Tobą iść. I choć czasem myślę, że zbyt są trudne Twoje słowa, nie chcę odejść. Już nie szukam, Panie, wiem, że prawda to Ty. Wiem, że wzywasz mnie, by za Tobą iść. I choć czasem myślę, że zbyt są trudne Twoje słowa, nie chcę odejść. Jezu, do kogo mam pójść? Gdzie szukać prawdy, gdzie sensu? Raz wybrałeś mnie. Więcej nie można chcieć. Wolne, radosne serce za ciemność i grzech. I choć często tak sił mi brak, by naśladować Ciebie, nie chcę Yeah.
liturgia godzin kompleta, modlitwa na zakończenie dnia. Zapraszamy wszystkich do tej modlitwy, a przewodniczyć będzie ksiądz Jakub.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczyńmy rachunek sumienia.
Panie, który przychodzisz do ludzi skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Chryste, który nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się szczerze nawrócił i miał życie, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Panie, który z każdym z nas robisz historię zbawienia, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj obrońcy nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki, kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia, przez całą wieczność, bez końca.
Amen. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach,
o których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną Ciebie, wywielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas zasłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem
i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas zasłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Niebios Królowo.
Witaj, Panie Aniołów. Witaj, Różko i Bramo. Jasność zrodziłaś światu. Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza. Proś Chrystusa za nami.
Bóg zapłać. Bardzo dziękuję za tę obecność. Wiem, że zmienialiście też plany, żeby tutaj przybyć. Za to też wielkie dzięki, że z słuchaczami radia mogliście się spotkać w ten piątkowy wieczór. Pierwszy piątek miesiąca, to też warto pamiętać. Jutro pierwsza sobota miesiąca, nabożeństwo też, sobota szczególnie poświęcona Matce Bożej. A pozdrowienia na koniec, bo to jest zawsze przywilejem tych, którzy goszczą w naszym studio. Zaczynamy od Andrzeja, tak?
O, tak szybko. No to, to pewnie całe moje seminarium, rocznik mój, który mnie słucha na wyjeździe rocznikowym.
Jakie to jest seminarium?
Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie. Mhm. Rodziców, na pewno wszystkich ewangelizatorów, których poznałem na różnych ewangelizacjach, w szczególności na przystanku Jezus, radiosłuchaczy i znajomych, którzy mnie teraz słuchają.
Dziękuję. Kleryk Łukasz?
Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich tych, którzy z naszej wspólnoty słuchają nas teraz w domu, ale także tych, którzy wracają autem do domu. Pragnę pozdrowić moich rodziców, którzy słuchają, i przyjaciół księży, którzy wiem też, że słuchają z diecezji łódzkiej.
Dziękuję. Mateusz?
Ja bym chciał przede wszystkim pozdrowić moich rodziców i dziadków, którzy mam nadzieję teraz jeszcze nas słuchają, a także wszystkich braci z mojej wspólnoty i przyjaciół, no a także Kabrysie.
Dziękuję. Ksiądz Jakub?
Ja serdecznie pozdrawiam Staśkę i Maliśkę, całą moją rodzinę, moich przyjaciół, a także dzieciaki ze wspólnoty z Kalisza, z Rzeszowa, z Jarocina, z NGU, oraz ludzi z Nauka Tachmanatu i wszystkich moich bliskich.
Dziękuję. Ksiądz Artur.
Ja bardzo chcę podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób nas wspierają, i ich właśnie pozdrawiam, bo dzięki Wam możemy doświadczać wielkich cudów Bożych, więc czujcie się bardzo serdecznie pozdrowieni z całego serca.
Dzięki. Michał?
Ja chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy, także całą swoją rodzinę i przyjaciół z Białegostoku.
Dziękuję. John?
I just want to say greetings to all the people that the wonderful people that I've met at Przystanek Jezus.
Ja chcę pozdrowić wszystkich wspaniałych ludzi, których spotkałem na przystanku Jezus.
And all the people that I met in the Woodstock.
Wszystkich ludzi, których spotkałem na Woodstocku.
You might be hearing this message, but I'm praying for you and thinking of you, each one of you.
Może słyszycie, modlę się za was i myślę o każdym z was.
And to the young people of Poland.
I dla młodych Polaków.
If you want to know more about what ICE is.
Jeśli chcecie więcej się dowiedzieć na temat ICE, Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji.
Please go to our website, it's www.
Wejdźcie na naszą stronę.
www.ice2016.pl. Contact us.
I skontaktujcie się z nami.
God bless.
Niech was Bóg błogosławi.
Dziękuję. Słyszeliśmy także Tomasza, który tłumaczył. Dziękujemy bardzo. To też pozdrowienia.
To ja pozdrawiam moją żonę Magdę. Pozdrawiam wspólnotę posłanie, szczególnie Krzyśka, który był w tym roku na przystanku.
Dziękuję. Pozdrawiamy także oczywiście tych, którzy do nas pisali na Facebooku. Dziękujemy także za telefony. Pozdrawiamy naszą reprezentację w piłce nożnej. Po 7 meczach mamy tak 14 punktów, Niemcy 16, Irlandia 12, Szkocja 11, Gruzja 6, Gibraltar 0. To znaczy, że jesteśmy na drugim miejscu. To jeszcze nie jest źle. Pozdrawiamy, dziękujemy. No i zapraszamy także do wspólnoty świętego Tymoteusza, Gubin.
Tak jest, przyjeżdżajcie, dom jest duży, jest gdzie rozpalić ognisko. Zapraszamy.
I na stronę internetową.
I mamy jeszcze dużo zupy cebulowej.
Dziękuję bardzo. 23:47.